Parouzyjny tom trzeci. Wykład dziesiąty. Świadectwo kamiennego świadka i proroka Bożego, Wielkiej Piramidy w Egipcie. Ogólny opis Wielkiej Piramidy. Dlaczego jest ona szczególnie interesująca dla chrześcijan? Wielka Piramida skarbnicą prawd naukowych, historycznych i proroczych. Biblijne wzmianki na jej temat. Dlaczego, kiedy i przez kogo została wybudowana? Istotne znaczenie jej położenia, jej znaczenie naukowe, jej świadectwo odnoszące się do planu odkupienia, plan wieków, wskazanie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, upadanie świata, które skończy się czasem wielkiego ucisku, rodzaj ucisku, zaznaczenie ruchu wielkiej reformacji. Wskazanie długości wieku żydowskiego, ukazanie wysokiego powołania Kościoła ewangelicznego, proces poświęcenia Kościoła, zaznaczenie końca wysokiego powołania, data wtórnego przyjścia Chrystusa, w jaki sposób ukazane są restytucyjne błogosławieństwa dla świata, postępowanie świata w czasie wieku tysiąclecia, jego koniec. Ukazanie w piramidzie różnicy między dwoma stanami, ludzkim i duchowym, wykazanie przez piramidę błędów ateizmu, niewiary i wszystkich teorii ewolucjonistycznych i potwierdzenie planu zawartego w Biblii, oraz jego naznaczonych czasów i chwil. Dnia onego stanie ołtarz pański w pośród ziemi egipskiej, a słup wystawiony będzie panu przy granicy jego. A będzie na znak i na świadectwo Panu zastępów w ziemi egipskiej. Izajasza rozdział 19 wersety 19 i 20. W starożytności mówiono o siedmiu cudach świata, wśród których pierwsze miejsce przypadło Wielkiej Piramidzie w Giza. Znajduje się ona w Egipcie niedaleko od współczesnego miasta Kair. Żadna budowla na świecie nie może się równać z nią co do wielkości. Jeden z czołowych specjalistów od budowli kamiennych, który osobiście oglądał Wielką Piramidę, powiedział, w piramidzie są bloki kamienne, które ważą 3 albo 4 razy więcej niż którykolwiek z obelisków. Widziałem kamień, którego wagę ocenia się na 880 ton. Znajdują się tam kamienie o długości 9 metrów, których powierzchnie są tak dokładnie dopasowane do siebie, że nie ma między nimi nawet najmniejszej szczeliny, w którą można by wsunąć ostrze scyzoryka. Kamienie łączone są bez zaprawy. Nawet dzisiaj nie dysponujemy tak precyzyjnymi urządzeniami, które umożliwiałyby dopasowanie 2 powierzchni o długości 9 metrów, aby stykały się tak dokładnie jak owe cudowne kamienie w Wielkiej Piramidzie. Pokrywa ona powierzchnię 5,25 hektara, ma 148 metrów wysokości i 233 metry szerokości u podstawy. Wagę Wielkiej Piramidy ocenia się na 6 milionów ton, a całkowite jej usunięcie wymagałoby użycia 6000 maszyn parowych, z których każda ciągnęłaby 1000 ton. Bogactwo Egiptu nie wystarczyłoby do opłacenia robotników, gdyby chciano ją zburzyć. Z danych tych wynika, że zgodnie z zamiarem wielkiego architekta tej budowli, niezależnie od tego, kto nim był, miała ona być trwałym pomnikiem. Piramida jest pod każdym względem najznaczniejszą budowlą świata. Jednakże w świetle badań przeprowadzanych przez ostatnie 32 lata nabiera ona szczególnego znaczenia dla każdego chrześcijanina zaawansowanego w badaniu Słowa Bożego. Wydaje się bowiem, że Wielka Piramida w znamienny sposób zawiera zgodny ze wszystkimi proroctwami zarys planu Bożego w stosunku do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Należy pamiętać, iż oprócz wspomnianej tu Wielkiej Piramidy istnieją i inne budowle tego typu z kamienia i z cegły, Jednak są to tylko próby naśladowania wielkiego wzoru, ustępujące mu pod każdym względem, co do rozmiarów, dokładności czy struktury wewnętrznej. Dowiedziono także, że w odróżnieniu od Wielkiej Piramidy nie posiadają one rysów symbolicznych, lecz były z całą pewnością zaprojektowane i używane jako groby egipskich rodzin królewskich. Okazuje się jednak, że Wielka Piramida stanowi skarbnicę ważnych prawd naukowych, historycznych i proroczych. Jej świadectwa pozostają w doskonałej zgodności z Biblią, a najwybitniejsze zarysy prawd przedstawionych w tej księdze znajdują w piramidzie odzwierciedlenie w postaci pięknych i pasujących symboli. Nie jest ona w żadnej mierze dodatkiem do pisanego objawienia, gdyż owo objawienie jest zupełne i doskonałe, i nie wymaga żadnych dodatków. Jednakże jest ona mocnym świadectwem potwierdzającym boski plan, i niewielu będzie takich badaczy, którzy po dokładnym przestudiowaniu tego tematu, dostrzegając zgodność tego świadectwa ze słowem pisanym, nie zostaną przekonani, iż konstrukcja piramidy była zaplanowana i wykonana pod kierunkiem tej samej boskiej mądrości, oraz że jest ona słupem i świadectwem, o którym wspomina prorok w przytoczonym powyżej cytacie. Jeżeli piramida została wybudowana według boskiego rozporządzenia, aby była jednym ze świadectw dla człowieka, to należałoby się spodziewać, że Słowo Boże powinno zawierać jakieś wzmianki na jej temat. A także, skoro Bóg wyraźnie zamierzył, aby zarysy planu, który ona poświadcza, zostały zachowane w tajemnicy aż do czasu końca, to sądzić należy, że wzmianka taka winna być ukryta, aby zrozumiano ją dopiero we właściwym czasie, co też się stało. Zacytowany powyżej fragment Izajasza mówi o ołtarzu i słupie w ziemi egipskiej, który będzie na znak i na świadectwo Panu zastępów w ziemi egipskiej. Kontekst zaś wskazuje, iż będzie on świadectwem w ony dzień, gdy przyjdzie wielki Zbawca i Wybawiciel, aby zerwać łańcuchy ucisku i wypuścić na wolność więźniów grzechu, o czym głosił nasz Pan podczas pierwszego przyjścia. Ewangelia Łukasza, rozdział 4, werset 18. Jednakże zakres tego proroctwa nie może być wyraźnie zrozumiany, jeśli nie uzna się Egiptu za symbol, czyli wyobrażenie świata pełnego próżnych filozofii oślepiających zmysły, świata zobojętniałego na rzeczywiste światło prawdy. Tak jak Izrael wyobrażał świat, który zostanie wyswobodzony z niewoli grzechu przez wielkiego pozafiguralnego Mojżesza, świat, za który pozafiguralny Aaron złożył ofiarę za grzech, tak Egipt wyobraża imperium grzechu, królestwo śmierci, Żydów, rozdział 2, werset 14, które przez długie czasy trzymało w łańcuchach niewoli wielu z tych, którzy chętnie by go opuścili, aby służyć Panu pod wodzą proroka podobnego Mojżeszowi, ale większego niż on, Dzieje Apostolskie, rozdział 3, wersety 22 i 23. Wiele zapisów Pisma Świętego wskazuje na symboliczne znaczenie Egiptu. Przykładem tego mogą być słowa Ozeasza, Ozeasza rozdział 11, werset 1, i Mateusza, Ewangelia Mateusza rozdział 2, wersety od 13 do 15. Miejsca te posiadają bez wątpienia znaczenie symboliczne, niezależnie od tego, że nasz Pan jako dziecko został rzeczywiście na krótko zaprowadzony do Egiptu, i że Izrael również przebywał przez pewien czas w tym kraju. Syn Boży przybył na krótko na ten świat dla dobra tych, którzy mieli zostać odkupieni i wyswobodzeni. Jednak Bóg wezwał go ze świata, z Egiptu, i powołał do wyższego, duchowego istnienia, tak jak i jego braci, współdziedziców, członków ciała, prawdziwych Bożych Izraelitów, którzy także są wzywani z Egiptu, co poświadcza mistrz mówiąc, nie są z świata, jako i ja nie jestem z świata. Izajasza rozdział 31 wersety 1 i 3, pisze o zbliżającym się obecnie wielkim ucisku, biada tym, którzy zstępują do Egiptu, do świata, o pomoc, poświatowe idee, plany i poradę, jak postępować w czasie kryzysu owego wielkiego dnia, a na koniach polegają, którzy nadal usiłują dosiadać starych, fałszywych przekonań doktrynalnych, i ufają w wozach, światowych organizacjach, że ich wiele i wiezdnych, wielkich propagatorach fałszywych nauk, iż są mocni bardzo i nie oglądają się na świętego izraelskiego, a Pana nie szukają, bowiem bezpieczeństwo i zwycięstwo w owym dniu ucisku nie będzie po stronie większości. Albowiem Egipczanie są ludzie, a nie Bóg, a konie ich ciało, a nie duch. Przetoż skoro Pan wyciągnie rękę swą, swą moc, moc prawdy, a także innych czynników, które niebawem zostaną użyte, padnie i pomocnik, i ten, któremu dawają pomoc, mocą Egiptu, światowymi ideami, a tak wszyscy z połem zginą. Gdy zawiodą wszystkie ludzkie plany i zamierzenia, gdy człowiek przekona się o swej grzeszności i bezsilności, dopiero wtedy zacznie wołać do Pana o pomoc. Wtedy Jahwe objawi się jako wspaniały Zbawiciel, a przygotowana przez Niego wielka piramida posłuży jako narzędzie w celu przekonania świata o Bożej mądrości, wszechwiedzy i miłosierdziu. A będzie na znak i na świadectwo Panu zastępów, świadectwo o Jego wszechwiedzy i o Jego miłosiernym planie zbawienia, co wkrótce zobaczymy, w ziemi egipskiej. A gdy Egipcjanie, biedny świat w czasie zbliżającego się wielkiego ucisku, zawołają do Pana dla tych, którzy ich ciemiężyli, tedy im pośle Wybawiciela i Książęcia i wybawi ich. I będzie Pan w Egipcie, świecie, poznany, bo poznają Pana Egipczanie dnia onego, w dniu tysiąclecia, przy końcu czasu ucisku. A będą go czcić ofiarami i darami i poślubią śluby Panu, a wypełnią je. A tak, przepis tłumacza, w angielskim przekładzie KJ, ale, koniec przepisu tłumacza, uderzy Pan Egipt, świat, w czasie zbliżającego się wielkiego ucisku, aby go zbiwszy uzdrowił go, bo się nawrócą do Pana, a On się im da ubłagać i uzdrowi ich. Izajasza rozdział 19 wersety od 19 do 22. Aczkolwiek owo uzupełniające potwierdzenie pisanego Słowa Bożego dostarczone za pośrednictwem Wielkiej Piramidy jest obecnie dodatkowym powodem radości dla świętych, to jednak jasne jest, że jest ono adresowane głównie do ludzkości w wieku tysiąclecia. Świadectwo owego osobliwego i znamiennego świadka stanie się dla ludzkości nową podstawą wiary, miłości i gorliwości, gdy w stosownym czasie serca ludzi zostaną przygotowane na przyjęcie prawdy. Godne uwagi jest także i to, że, podobnie jak w wypadku planu wieków zawartego w słowie pisanym, kamienny świadek zachowywał milczenie aż do naszych czasów, w których jego świadectwo będzie mogło być prędko przekazane światu, Egiptowi. Jednakże święci, przyjaciele Boży, przed którymi on niczego nie ukrywa, mają zaszczyt usłyszeć prorokowanie owego świadka już teraz, zanim świat zostanie przygotowany na przyjęcie tego świadectwa. Tylko ten, kto jest gotowy okazać posłuszeństwo Panu, będzie zdolny właściwie ocenić jego świadectwo. Jeremiasz, opisując możne dzieła Boże, Jeremiasza rozdział 32 werset 20, oświadcza, że Bóg czynił znaki i cuda w ziemi egipskiej aż do dnia tego. Pan pokazał Egiptowi znaki i cuda, gdy triumfalnie wyprowadzał naród izraelski. Ale czynił on też w tej ziemi znaki i cuda, które miały pozostać aż do tego naszego dnia. Uważamy, że piramida jest głównym ze wspomnianych znaków i cudów, i że obecnie zaczyna przemawiać do naukowców ich własnym językiem, a przez nich do wszystkich ludzi. Pytania i oświadczenia odnoszące się do ziemi, które z ust pańskich usłyszał Hiob, Hioba rozdział 38 wersety od 3 do 7, znajdują znamienne odzwierciedlenie w piramidzie, która jak się uważa, w swej konstrukcji i wymiarach wyobraża Ziemię oraz boski plan w odniesieniu do tej planety. Użyta jest tam ilustracja budynku, którego kształt naszym zdaniem pasuje tylko do konstrukcji piramidy. Choć słowa te odnoszą się w pierwszym rzędzie do Ziemi, to jednak są tak sformułowane, że tłumaczą się bardzo dobrze w ilustracji dostarczonej przez Wielką Piramidę. Po pierwsze, wspomniane jest przygotowanie gruntu w ziemi, skały, na której wzniesiono Wielką Piramidę. Po drugie, zaplanowanie wymiarów, co jest bardzo charakterystyczne dla Wielkiej Piramidy, której wymiary zawierają niezwykłą obfitość informacji. Kto sznur nad nią rozciągnął? Doskonałość i wszechstronna precyzja kształtów Wielkiej Piramidy dowodzą, że jej budowa była kierowana przez wybitnego architekta. Na czym są podstawki jej ugruntowane? Wielka Piramida posiada 4 narożne kamienie, osadzone w gniazdach drążonych w rodzimej skale. Albo kto założył kamień jej węgielny? Piramida ma 5 kamieni węgielnych. Ale tutaj mowa jest o jednym z nich, szczególnym kamieniu szczytowym. O 4 kamieniach narożnych wpuszczanych w skałę była już mowa, pozostaje więc tylko węgielny kamień szczytowy. Jest on najciekawszym kamieniem w całej budowli. Stanowi sam w sobie doskonałą piramidę, a linie całej budowli są mu podporządkowane. Zatem pytanie o kamień węgielny ma szczególne znaczenie, gdyż zwraca uwagę na jego ściśle określone kształty, a także na mądrość i umiejętność, dzięki którym został on sporządzony i umieszczony na szczycie piramidy. Skoro zatem Pismo Święte kilkakrotnie wspomina o owej starożytnej budowli, nie mamy wątpliwości, iż zapytany ten świadek pański w ziemi egipskiej wyda świadectwo ku czci Jahwe i wykaże zupełną zgodność z jego słowem pisanym. Poprzedzamy owo świadectwo takim wstępem, gdyż spodziewamy się, że Książę Ciemności, Bóg tego świata, i ci, którzy zostali przez niego zaślepieni, aby nie widzieli prawdy, będą kwestionowali jego natchnienie w podobny sposób, jak kwestionują oni natchnienie Pisma Świętego. Po co, kiedy i przez kogo została zbudowana Wielka Piramida? Zagadnienie to było tematem wielu dyskusji na przełomie ostatnich lat, i starano się je wyjaśniać tak przy pomocy argumentów naukowych, jak i biblijnych. Przez tysiące lat nie można było na te pytania udzielić zadowalającej odpowiedzi. Dawny pogląd, jakoby piramida miała służyć za grobowiec egipskiego króla, nie wytrzymuje krytyki, gdyż, jak się przekonamy, nawet współczesna wiedza okazałaby się niewystarczająca dla zaprojektowania i wybudowania takiego obiektu. Nie mówiąc już o możliwościach Egipcjan sprzed 4000 lat. Poza tym w piramidzie nie znaleziono żadnych sarkofagów, mumii ani inskrypcji. Dopiero w opisanym przez proroka Daniela czasie końca, w którym miało dokonać się rozmnożenie umiejętności, a mądrzy mieli zrozumieć plan Boży, Daniela rozdział 12 wersety 4, 9 i 10. tajemnice Wielkiej Piramidy zaczęły być odsłaniane i dzięki temu można udzielić rozsądnej odpowiedzi na postawione w tytule pytania. Pierwsze istotne dzieło z tego zakresu, dowodzące, iż Wielka Piramida to budowla o znaczeniu naukowym, zostało napisane przez pana Johna Taylora z Anglii w 1859 roku. Od tego też czasu wiele wybitnych umysłów przystąpiło do dalszych badań nad świadectwem wydawanym przez zdumiewającego świadka. Szczególny wkład w tę pracę miał profesor Piazzi Smith, królewski astronom na Szkocję, który zwiedził piramidę, przez kilka miesięcy badał jej szczególne cechy, a następnie przekazał światu znamienne dane odnośnie jej konstrukcji, wymiarów i wynikających stąd wniosków. Jego uczona rozprawa naukowa Nasze dziedzictwo w Wielkiej Piramidzie stanowiła główne źródło danych przytoczonych w niniejszym rozdziale. Nasze ilustracje to kopie kilku spośród 25 rycin zamieszczonych w ostatnim wydaniu jego dzieła. Kilka lat po powrocie profesora Smitha pojawił się pogląd, iż Wielka Piramida jest świadkiem Jahwe, oraz że jest to ona równie ważnym świadectwem dla boskiej prawdy, jak i dla nauki. Była to dla wszystkich nowa myśl, także dla profesora Smitha. Sugestie te wysunął młody Szkot Robert Menzies, który badając Wielką Piramidę z punktu widzenia nauki odkrył, że zawiera ona także aspekty prorocze i chronologiczne. Wkrótce stało się oczywiste, że celem budowy piramidy było zawarcie w niej zapisu boskiego planu zbawienia, a także świadectwa o boskiej mądrości w zakresie astronomii, chronologii, geometrii oraz innych istotnych prawd. Naukowcy jednak, nie zdając sobie sprawy z całej rozległości i głębi planu zbawienia objawionego w Piśmie Świętym, nie byli w stanie dostrzec większości zdumiewających i pięknych szczegółów zawartych w świadectwie Wielkiej Piramidy w tym zakresie. My zaś możemy obecnie stwierdzić, że dostarcza ona najpełniejszego i najdoskonalszego potwierdzenia planu wieków oraz czasów i chwil z nim związanych, o których naucza Pismo Święte, a które zostały przedstawione w tym i w poprzednich tomach serii wykładów Pisma Świętego. Przekonani też jesteśmy, że owa skarbnica wiedzy, jak i większa część Biblii, celowo została zapieczętowana, aż do czasu, gdy świadectwa te będą potrzebne i właściwie ocenione. Czyżby znaczyło to, że wielki architekt wiedział, iż przyjdzie czas, kiedy świadectwo piramidy będzie konieczne? Innymi słowy, że przyjdzie taki czas, kiedy pisane Słowo Boże nie będzie się cieszyło wielkim szacunkiem, a nawet samo istnienie Boga będzie kwestionowane, czas, gdy wychwalana będzie ludzka filozofia nazywająca się nauką, a każdy pogląd poddawany będzie sprawdzianowi kryteriów naukowych. Czyżby Bóg postanowił ukazać siebie i swą mądrość w sposób, który także poddaje się takiemu sprawdzianowi? Wydaje się, że tak. Budowla ta jako świadectwo Panu zastępów zawstydzi jeszcze mądrość mądrych, w onym dniu, który właśnie się rozpoczyna. Na podstawie obserwacji astronomicznych profesor Smith doszedł do wniosku, że Wielka Piramida została wybudowana w 2170 roku przed naszą erą. Zauważywszy, że ukształtowanie wznoszących się przejść przypomina budowę teleskopu, a korytarz wejściowy spełnia w nim jakby rolę astronomicznego celownika, zaczął sprawdzać, w kierunku jakiej gwiazdy mógł on być wycelowany w dowolnym momencie przeszłości. Obliczenia dowiodły, że w czasie jesiennego porównania dnia z nocą w 2170 roku przed naszą erą o północy, Draconis, gwiazda Smoka, zajmowała taką pozycję, że była widoczna z samego dna korytarza opadającego. Następnie wyobraził sobie, iż jest astronomem, który tego dnia ustawił celownik swego teleskopu na gwiazdę Draconis. W tej konstrukcji rolę teleskopu spełniłyby przejścia wznoszące się, które istotnie swą budową przypominają ten przyrząd. Według obliczeń okazało się, że konstelacją, która znalazła się tamtego dnia w polu widzenia w ten sposób ustawionego teleskopu, były Plejady. Ten zdumiewający zbieg okoliczności przekonał go, że wyznaczona przez niego data budowy Wielkiej Piramidy jest słuszna, gdyż Draconis jest symbolem grzechu i szatana, a Plejady, stanowiąc centrum wszechświata, są symbolem Boga. W taki sposób Wielka Piramida dowodzi, że jej architekt zdawał sobie sprawę z panowania i dominacji zła nad podążającą ku upadkowi ludzkością, oraz, czego nie zauważa ludzkość, że jedyna nadzieja jest w Jahwe. Ów wniosek profesora Smitha dotyczący daty budowy Wielkiej Piramidy znalazł później liczne potwierdzenia w niektórych wymiarach tej budowli, które także zawierają informacje o dacie jej powstania. Przekonanie, że plan Wielkiej Piramidy jest przejawem niezwykłej mądrości, której nie mogli posiadać Egipcjanie, że była to boska mądrość, która za pośrednictwem natchnionego sługi Bożego sprawowała kontrolę nad tą budową, daje podstawy do przypuszczenia, że jej budowniczym był Melchizedek. Był on królem Salem, to jest królem pokoju, i kapłanem Boga Najwyższego, a jako człowiek i postać symboliczna zajmował tak wyróżnioną pozycję, że błogosławił Abrahamowi, który oddał mu dziesięcinę. Niewiele wiemy na jego temat. Musimy zadowolić się informacjami, że był wielkim, pokojowo nastawionym królem, który żył mniej więcej w czasie, gdy wznoszona była Wielka Piramida i mieszkał niedaleko od miejsca jej budowy. Przypuszcza się, że Melchizedek, choć sam nie był Egipcjaninem, wykorzystał egipskich pracowników przy budowie Wielkiej Piramidy. Także tradycja egipska do pewnego stopnia potwierdza tę teorię. Znajdujemy w niej wzmianki o inwazji pewnego ludu, który w tradycji egipskiej zwany jest przeważnie Hyksosami, to jest pasterskimi królami, albo pokojowymi królami. Najeźdźcy, jak się wydaje, nie podejmowali prób obalenia rządu egipskiego. Przybyli tam w pewnym celu, którego tradycja bliżej nie określa, a następnie opuścili Egipt równie spokojnie, jak do niego przybyli. Przypuszcza się, że wśród owych Hyksosów, czyli pokojowych królów, znajdował się także Melchizedek. Oni też byli wedle tej teorii budowniczymi Wielkiej Piramidy, ołtarza Bożego i świadectwa w ziemi egipskiej. Maneton, egipski kapłan i pisarz, na którego powołują się Józef Flawiusz i inni, miał jakoby napisać: mieliśmy niegdyś króla imieniem Timaus. I stało się za jego dni, nie wiem dlaczego, że bogowie rozgniewali się na nas i ze wschodu w dziwny sposób przybyli ludzie niskiego urodzenia, nie byli wojownikami, Hyksosi, którzy ośmielili się najechać nasz kraj i swą mocą, bez walki, łatwo go sobie podporządkowali. Gdy zaś władcy nasi znaleźli się w ich rękach, zburzyli świątynię bogów. Jej szczególne położenie. Wielka Piramida położona jest na skalnym płaskowyżu wznoszącym się ponad korytem Nilu w niewielkiej odległości od Kairu w Egipcie. Osobliwością tej lokalizacji jest położenie względem delty Nilu, której linia brzegowa tworzy 1/4 okręgu. Środek i kąt wewnętrzny tej ćwiartki koła wyznaczony jest przez Wielką Piramidę. Związek położenia Wielkiej Piramidy z linią wybrzeża został zauważony przez pana Henry Mitchella, naczelnego hydrografa Urzędu Pomiarów Wybrzeża Stanów Zjednoczonych, który odwiedził Egipt w 1868 roku, aby zdać sprawozdanie z postępów przy budowie kanału Sueskiego. Zauważona przez niego regularność kształtu północnej linii brzegowej Egiptu wskazywała na istnienie pewnego centralnego punktu o pochodzeniu naturalnym. Poszukując owego wielkiego centrum, odkrył, że jest on wyznaczony przez położenie Wielkiej Piramidy. Poruszony tym odkryciem napisał: pomnik ten ma geograficzne położenie o znaczeniu przewyższającym lokalizację wszystkich innych budowli wzniesionych przez człowieka. Linia stanowiąca przedłużenie przejścia głównego w kierunku północnym przecięłaby wybrzeże w najbardziej na północ wysuniętym punkcie Egiptu, zaś linie stanowiące przedłużenie północno-wschodniej i północno-zachodniej przekątnej podstawy piramidy ograniczają z dwóch stron deltę. Linie te wyznaczają granice Dolnego Egiptu, który swym kształtem przypomina wachlarz. Zobacz ilustrację na stronie 323. Przypis redaktora wersji audio. Ilustracja ta wygląda mniej więcej tak, jak to właśnie powyżej opisano. Składa się z dwóch rysunków, jeden nad drugim. Górny rysunek pokazuje wycinek terenu Egiptu. Na skali pionowej jest ukazany zarys geografii tego terenu od prawie 30 stopni szerokości północnej do 32 stopni szerokości północnej. Na skali poziomej, długość geograficzna od Greenwich, od prawie 30 stopni do prawie 33 stopni. Rysunek ten przedstawia położenie Wielkiej Piramidy względem delty Nilu. Przerwaną linią jest zaznaczona linia wybrzeża, rzeczywiście bardzo regularna, i wraz z deltą Nilu wyglądająca niemalże jak wycinek koła, rozłożony wachlarz albo kawałek pizzy. Dokładnie na środku linii wybrzeża jest punkt, przez który przechodzi pionowa linia opisana jako południk piramidy, mniej więcej na długości geograficznej 31,1 stopnia od Greenwich, choć nie jest to dokładnie opisane. Ów południk piramidy dzieli deltę Nilu na dokładnie dwie równe połowy. Sama piramida jest na samym skraju na dole tego wycinka, tam gdzie byłby środek koła, z którego owa delta byłaby wycinkiem. Oprócz tego na mapie zaznaczone są punkty położenia niektórych miastoszportów, nie wszystkie są czytelne, niemniej są tam nazwy takie jak, od dołu od lewej strony, idąc coraz bardziej w prawo a następnie w górę, Stary Memphis, Kair, Suez, Morze Czerwone, Ismailia i na wybrzeżu kilka nieczytelnych. Na środku strony, pomiędzy rysunkami jest napis. Wielka piramida, w środku, a jednocześnie na granicy Dolnego Egiptu. Dolny rysunek przedstawia bardzo uproszczoną mapę świata z zaznaczonymi zarysami kontynentów. Przez punkt, w którym jest umiejscowiona Wielka Piramida, przechodzi pionowa i pozioma linia, nieco przypominająca krzyż, jako że pionowa linia jest przecięta poziomą mniej więcej w 1/4 wysokości, patrząc od góry. Z tego punktu odchodzą także cztery strzałki zaznaczone przerwanymi liniami, kierujące się w stronę najbardziej odległych skrajów poszczególnych kontynentów w danej ćwiartce mapy, mniej więcej w stronę Azji, Australii, Ameryki Północnej i Kanady. Dookoła mapy są oznaczenia szerokości i długości geograficznej, a także kierunki świata, główne południki i równoleżniki. Pod drugim rysunkiem jest napis, Dolny Egipt, w geograficznym środku powierzchni lądu całego świata. Koniec przypisu redaktora wersji audio. Wielka piramida wybudowana na najbardziej wysuniętej na północ krawędzi skalnego płaskowyżu w Gizie, strzegąca tej części ziemi egipskiej uformowanej na kształt rozłożonego wachlarza, może być doprawdy uważana za położoną przy jego granicy, a jednocześnie stanowiącą jego geometryczny środek. Odpowiada to opisowi proroka Izajasza: dnia onego stanie ołtarz pański w pośród ziemi egipskiej, a słup, piramida, wystawiony będzie panu przy granicy jego. A będzie na znak i na świadectwo panu zastępów w ziemi egipskiej. Godne uwagi jest także to, że wielka piramida położona jest w geometrycznym środku powierzchni lądów świata, włączając w to północną i południową Amerykę, które zostały odkryte wiele wieków po wybudowaniu Wielkiej Piramidy. Jej znaczenie naukowe. Wielka piramida przemawia bez użycia hieroglifów czy rysunków. Jej język to położenie, budowa i wymiary. Oryginalne inskrypcje odkryto jedynie w pomieszczeniach konstrukcyjnych. Ponad komnatą króla, nie znaleziono jednak żadnych znaków w przejściach i pomieszczeniach piramidy właściwej. Ze względu na oszczędność miejsca nie zajmiemy się naukowym znaczeniem Wielkiej Piramidy, tym bardziej, że może jeden ze 100 naszych przeciętnych czytelników jest w stanie pojąć język nauki, i tym samym docenić wartość takiego rozważania. Przede wszystkim jednak nie miałoby to związku z Ewangelią, której głoszenie jest naszym celem. Pragniemy jedynie zasugerować sposób, w jaki piramida przemawia do naukowców. Na przykład, po dodaniu długości 4 boków podstawy piramidy mierzonej w łokciach piramidalnych na wysokości podstawek, otrzymujemy liczbę dni w ciągu 4 lat, wraz z częścią ułamkową, i z uwzględnieniem roku przestępnego. Suma długości obydwu przekątnych, od narożnika północno-wschodniego do południowo-zachodniego, i od narożnika północno-zachodniego do południowo-wschodniego, liczona w calach daje liczbę lat równą cyklowi precesji. Przypis tłumacza: precesja, kolisty ruch jednego końca wirującej osi ziemskiej. Koniec przypisu tłumacza. Astronomowie ustalili, iż cykl ten wynosi 25 827 lat, piramida zaś potwierdza ich obliczenia. Odległość Ziemi od Słońca wynikająca z pomiarów wysokości i kątów Wielkiej Piramidy obliczona została na 91 840 270 mil, około 150 milionów kilometrów, co prawie dokładnie zgadza się z najnowszymi obliczeniami astronomicznymi. Do niedawna astronomowie szacowali tę odległość na 90 do 96 milionów mil, ostatnie obliczenia ustaliły tę liczbę na 92 miliony mil. Wielka piramida na swój sposób stanowi najdokładniejszy wzorzec wszelkich miar i wag, których podstawą są rozmiary i waga Ziemi, także ukazane w piramidzie. Wielebny Joseph Sayce, doktor teologii, wyrażając się na temat naukowego znaczenia i usytuowania majestatycznego świadka, pisze: ta cudowna budowla wyraża jeszcze wspanialszą myśl. Spośród jej 5 wierzchołków jeden posiada szczególnie wybitne znaczenie, gdyż stanowi on zakończenie wszystkich powierzchni i linii zewnętrznych. Jest nim wierzchołek szczytowy, który w południe, jak palec wskazujący, uroczyście wznosi się ku słońcu, a jego odległość od podstawy zawiera informację o średniej odległości Ziemi od Słońca. Odkryjemy jednak jeszcze wspanialszą wskazówkę, gdy cofniemy się w czasie do daty, którą dostarcza nam sama piramida, aby przekonać się, na co wskazywał ów palec o północy tamtej doby. Nauka stwierdziła, że Słońce nie jest martwym punktem, który trwa w bezruchu, a tylko planety krążą wokół niego. Twierdzi się obecnie, iż Słońce także krąży wokół innego daleko potężniejszego centrum, ciągnąc za sobą wspaniały orszak komet, planet i ich satelitów. Nie ma między astronomami zgodności co do tego, gdzie znajduje się owo centrum. Niektórzy jednak uważają, iż odkryli taki ośrodek i że znajduje się on w okolicach Plejad, a konkretnie w pobliżu centralnej gwiazdy tej słynnej konstelacji, Alcyonu. Zaszczyt dokonania tego odkrycia przypadł dostojnemu niemieckiemu astronomowi profesorowi J.H. Maedlerowi. Na ile więc nauka jest w stanie to stwierdzić, wydaje się, że Alcyon jest tronem północnym, który stanowi punkt centralny całego systemu grawitacyjnego i stamtąd wszechmogący zarządza wszechświatem. Cudownym potwierdzeniem tych spostrzeżeń jest obliczenie, według którego w dniu wybudowania Wielkiej Piramidy, o północy w czasie jesiennego porównania dnia z nocą, a zatem w momencie prawdziwego początku roku, przypis autora, początek roku żydowskiego, który inaugurowany był w dniu pojednania, wykłady Pisma Świętego, tom drugi, koniec przypisu autora, tak, jak jest on jeszcze ciągle liczony w tradycjach wielu narodów, Plejady były rozmieszczone nad szczytem piramidy, a dokładnie na linii znajdowała się gwiazda Alcyon, Tauri. Dostrzegamy w tym znamiona najwyższej doskonałości, o której nauka ludzka może mieć zaledwie blade wyobrażenie. W tym świetle nieoczekiwanego i głębokiego znaczenia nabierają słowa Boże, które zostały skierowane do Ioba. Czy możesz związać pęk Plejad? Ioba rozdział 38 werset 31, nowy przekład. Jej świadectwo odnoszące się do planu zbawienia. Chociaż każdy szczegół ukazany w Wielkiej Piramidzie jest ważny i interesujący, to jednak my pragniemy skoncentrować naszą uwagę na zawartej w niej cichej, lecz i wymownej symbolice planu Bożego, planu wieków. Zrozumienie planu Bożego bez Biblii, tylko na podstawie jego wyobrażenia ukazanego w piramidzie, byłoby niemożliwe. Jednak ta pięknie naszkicowana ilustracja wzmacnia naszą wiarę, a ponadto przekonujemy się, że ten sam wielki autor zawarł w zadziwiającym kamiennym świadectwie tak prawa natury, jak i prawdy swego objawienia. W tym aspekcie widok zewnętrzny Wielkiej Piramidy jest wyobrażeniem dokończonego planu Bożego, stanu, który zostanie osiągnięty przy końcu wieku tysiąclecia. Ukoronowaniem planu będzie Chrystus, uznana nad wszystkim głowa. Każdy inny kamień zostanie dopasowany i umieszczony w chwalebnej budowli, zupełnej i doskonałej. Wtedy już zakończone zostanie ociosywanie, polerowanie i dopasowywanie, a wszyscy będą związani i spojeni miłością, tak wzajemnie między sobą, jak i z głową. Jeśli Wielka Piramida wyobraża ukończony plan Boży, to jej szczytowy kamień węgielny musi wyobrażać Chrystusa, którego Bóg nader wywyższył, aby był głową nad wszystkim. O tym, że tak właśnie należy interpretować ten symbol, świadczy nie tylko sam jego kształt i położenie, które dokładnie odpowiadają pozycji Chrystusa, przypis autora, zobacz tom pierwszy, rozdział piąty, także wykres planu wieków. Tom pierwszy, części piramidy oznaczone symbolami X, Y, Z i W, koniec przypisu autora, lecz także liczne wzmianki na ten temat przekazane przez proroków, apostołów i samego Pana Jezusa. Izajasz rozdział 28 werset 16, nazywa Chrystusa kamieniem węgielnym, kosztownym. Zachariasza rozdział 4 werset 7, pisząc o umieszczeniu go na szczycie ukończonej budowli, wspomina o wielkiej radości, bo on wywiedzie kamień główny z głośnym okrzykiem: łaska, łaska nad nim. Z pewnością umieszczeniu kamienia głównego na szczycie wielkiej piramidy towarzyszyła wielka radość budowniczych i wszystkich, którzy interesowali się tą budową, gdyż było to ukoronowaniem ich pracy. Także Hiob, Hioba rozdział 38 wersety 6 i 7, mówi o radości towarzyszącej założeniu kamienia węgielnego. Odróżnia on kamień węgielny, czyli główny, od wspomnianych także kamieni stanowiących podstawki, na czym są podstawki jej ugruntowane, albo kto założył kamień jej węgielny. Gdy wespół śpiewały gwiazdy zaranne, a weselili się wszyscy synowie Boży. Także prorok Dawid wspomina o naszym Panu używając wyrażenia, które można odnieść do tego kamiennego świadka egipskiego. Mówi on proroczo z punktu widzenia przyszłości: kamień, który odrzucili budujący, uczyniony jest głową węgielną. Od Pana się to stało, a jest dziwne w oczach naszych. Ten ci to dzień, tysiącletni dzień chwały Chrystusa, głowy i władcy świata, który uczynił Pan. Rozweselmyż się, a rozradujmy się weń. Psalm 118 wersety od 22 do 24. Izrael nie przyjął Chrystusa, swego kamienia węgielnego, stąd też został on odrzucony od łaski stanowienia szczególnego domu Bożego, zaś na jego miejsce zaczął budować się w Chrystusie, swej głowie, duchowy Izrael. Pamiętamy także, że nasz Pan zastosował to proroctwo do samego siebie, twierdząc, że był odrzuconym kamieniem, a Izraelici, za pośrednictwem swych budowniczych, kapłanów i faryzeuszy, byli tymi, którzy go odrzucili. Ewangelia Mateusza rozdział 21 wersety 42 i 44, Dzieje Apostolskie rozdział 4 werset 11. Wszystkie te proroctwa znajdują doskonałe odzwierciedlenie w kamieniu głównym wielkiej piramidy. Został on przygotowany jako pierwszy, aby służyć za wzór i model całej budowli, której kąty i proporcje musiały być do niego dostosowane. Łatwo sobie też wyobrazić, że zanim kamień szczytowy został uznany za wzorzec, mógł zostać odrzucony, zlekceważony przez budowniczych. Niektórzy z nich pomyśleli zapewne, że nigdzie nie pasuje. 5 ścian, 5 wierzchołków i 16 kątów sprawiają, że nie będzie on pasował do budowli, zanim nie będzie potrzebny do wykończenia samego szczytu. Wtedy żaden inny kamień nie może go zastąpić. W czasie wszystkich tych lat, w których postępowała budowa, główny kamień węgielny był kamieniem obrażenia i opoką otrącenia dla nieświadomych jego miejsca i zastosowania. Dla wielu ludzi Chrystus właśnie takim jest i będzie, aż nie przekonają się, iż jest on wywyższony do pozycji głównego kamienia węgielnego boskiego planu. Bryła piramidy wyobraża doskonałość i zupełność. W języku symboli ilustruje to, co jest napisane o boskim planie, aby w rozrządzeniu zupełności czasów pod jedną głową zgromadził wszystkie rzeczy, w jedną harmonijną rodzinę, choć w różnych formach życia, i te, które są na niebiesiech, i te, które są na ziemi, w Chrystusie. Wszyscy nienadający się zostaną zaś wykorzenieni. Efezów rozdział 1 werset 10, rozdział 2 wersety od 20 do 22, Diaglot. W jaki sposób wewnętrzna struktura wielkiej piramidy przedstawia zarys planu odkupienia? Świadectwo zewnętrznego wyglądu tej wspaniałej budowli jest samo w sobie doskonałe i zgodne z pisanym objawieniem Bożym. Jednakże jej wewnętrzna struktura jest jeszcze wspanialsza. Forma zewnętrzna stanowi ilustrację całokształtu dokończonego boskiego planu odkupienia. Przypis autora, zobacz wykres planu wieków w tomie pierwszym, koniec przypisu autora. Konstrukcja wnętrza natomiast obrazuje zarys istotnych elementów tego planu w trakcie jego rozwoju na przestrzeni wieków aż do momentu jego chwalebnej realizacji. Kamienie na różnych poziomach wyobrażają doskonałość tych wszystkich, którzy w Chrystusie Jezusie, naszej głowie, zostaną podporządkowani doskonałej woli Bożej, o czym przekonuje nas także świadectwo Pisma Świętego. Jedni osiągną doskonałość na poziomie istnienia ludzkiego, inni staną się zaś doskonałymi istotami duchowymi na poziomie boskości. Zgodnie z tym podłoga komnaty króla znajduje się na poziomie 50 warstwy kamieni, komnata królowej na poziomie warstwy 25, a dolny koniec pierwszego korytarza wstępującego, jeśli dołączy się do niego korek, jak to niebawem zostanie przedstawione, sięga aż do linii podstawy piramidy. A zatem kolejne poziomy wielkiej piramidy zdają się symbolizować boski plan zbawienia, czyli podźwignięcia całej ludzkości z grzechu i śmierci. Linia podstawy odpowiada więc dacie potwierdzenia Bożej obietnicy dla Izraela, początkowi działań zbawczych. Polecamy dokładne przestudiowanie załączonego diagramu, przedstawiającego wewnętrzną strukturę owej zdumiewającej budowli. Przypis redaktora wersji audio, diagram, do którego odnosi się autor, jest wydrukowany w okolicy tych słów, zajmuje całą stronę i generalnie będzie omówiony przez autora, z dodatkiem różnych szczegółowych informacji niezawartych na diagramie. Niemniej tamten opis nie zawiera pewnych informacji obecnych na rysunku. Stąd poniżej możliwie krótki opis tego rysunku, diagramu. Diagram ten, opisany jako układ przejść i kanałów wentylacyjnych wielkiej piramidy, to pionowy przekrój przez wielką piramidę, wraz z częścią podziemną, pod terenem naturalnym. Ponieważ wejście do piramidy jest po prawej stronie rysunku, to opis rysunku także zaczniemy od prawej strony. Ściana piramidy, biegnąca skośnie w górę, jest narysowana w postaci schodków zaznaczających każdy kolejny poziom kamieni, przy czym co dziesiąty z nich jest specjalnie zaznaczony i opisany. Na samej górze, na wysokości mniej więcej sufitu komnaty króla, jest zaznaczony poziom 60 warstwy muru ciosowego. Ponadto, mniej więcej po środku, zaznaczony jest poziom 36 warstwy tego muru, jest to mniej więcej poziom sufitu komnaty królowej. W szóstej warstwie jest ukazany wyłom Al-Mamona, który ciągnie się aż do miejsca, w którym krzyżują się dwa oryginalne przejścia. Prawdziwe, oryginalne wejście do Wielkiej Piramidy znajduje się w 17 warstwie. Od niego biegnie przejście główne, które w miejscu, w którym spotyka się z wyłomem Al-Mamona, rozdziela się na dwa przejścia. Pierwsze z nich, będące jego przedłużeniem i idące cały czas skośnie w dół, jest opisane jako przejście dolne, ciągnie się ono praktycznie do samego końca strony z rysunkiem, na końcu staje się poziome i prowadzi do pomieszczenia opisanego jako podziemna komnata, która jest mniej więcej usytuowana w taki sposób, że oś pionowa piramidy dzieli ją na połowę. Niedaleko przed miejscem, gdzie to przejście dolne staje się poziome, do tego przejścia od góry wpada wlot korytarza zwanego studnią. Drugim z przejść, na jakie rozdziela się przejście główne, w miejscu, gdzie spotyka się z wyłomem Al-Mamona, jest przejście górne. Na rysunku symbol wyłomu jest pociągnięty tu w półkolisty sposób, jako że wymusiła to granitowa ściana zamykająca wejście do przejścia górnego. Ten punkt skrzyżowania tych różnych przejść jest mniej więcej na wysokości trzeciej warstwy kamieni, czy też muru, oraz, wizualnie, mniej więcej w jednej trzeciej odległości od prawego krańca piramidy do osi pionowej piramidy. Przejście górne idzie skośnie pod górę, mniej więcej, do dwóch trzecich odległości od prawego krańca piramidy do osi pionowej piramidy. Tam rozdziela się w trzy strony, na korytarz biegnący generalnie pionowo w dół, na korytarz idący poziomo, oraz na korytarz będący przedłużeniem kierunku przejścia górnego. Zaczynając od tego idącego w dół, jest on nazwany studnią. Mniej więcej na poziomie, na jakim było skrzyżowanie przejścia dolnego z górnym, znajduje się pusta przestrzeń opisana jako grota wykuta w terenie naturalnym. Korytarz studnia przebiega przez tą grotę, a następnie, w dalszym ciągu prowadząc w dół, zaczyna iść bardziej skośnie, w kierunku podziemnej komnaty, przebiegając przez warstwę opisaną jako naturalny teren skalny. Korytarz przejście poziome prowadzi do pomieszczenia opisanego jako komnata królowej, które mniej więcej w dwóch trzecich znajduje się przed osią pionową piramidy, a w jednej trzeciej za tą osią. Widać to ze względu na przerwaną pionową linię w tym miejscu, opisaną jako oś pionowa piramidy. Z komnaty królowej wybiegają ku górze, skośnie w lewo i w prawo dwa ślepe korytarze, które z braku pomysłu do czego mogły służyć nazwano wentylacyjnymi, czego nie ma opisanego tu na rysunku. Trzeci z korytarzy, ten który jest przedłużeniem przejścia górnego, jest opisany jako wielka galeria i na rysunku jest podana jego długość, 1881 cali angielskich, czyli 47 metrów. Korytarz wielka galeria jest wysoki i prowadzi do pomieszczenia opisanego jako przedsionek, za którym, poziomo w lewo, jest pomieszczenie opisane jako komnata króla. Na rysunku się nie zmieściły, ale od komnaty króla także odchodzą ślepe, tak zwane, korytarze wentylacyjne. Ponadto na diagramie zaznaczona jest skala w metrach, przelicznik na cale angielskie oraz poziom terenu naturalnego. Koniec przypisu redaktora wersji audio. Wielka piramida posiada tylko jeden właściwy korytarz wejściowy. Korytarz ten, o stałych wymiarach, jest niski i stromo opada ku niewielkiemu pomieszczeniu wyciętemu w skale, zwanemu komnatą podziemną. Konstrukcja tego pomieszczenia jest osobliwa. Jego sufit jest dokładnie wypolerowany, ściany tylko częściowo, a dno jest całkiem surowe i niewykończone. Wywołuje to niekiedy skojarzenie z używanym w Piśmie Świętym określeniem przepaść, które oznacza nieszczęście, zapomnienie, zagładę. Korytarz wejściowy jest symbolem podążania świata ku upadkowi, a komnata podziemna ze względu na swój szczególny wygląd przedstawia wielki ucisk, nieszczęście, zagładę, zapłatę za grzech, która jest rezultatem podążania ku upadkowi. Pierwszy korytarz wstępujący ma prawie te same wymiary co korytarz wejściowy, którego jest odgałęzieniem. Jest niewielki, niski i niełatwo iść nim w górę. Jego górny koniec łączy się z obszernym, wytwornym korytarzem, zwanym wielką galerią, który jest 7 razy wyższy niż korytarze do niego prowadzące. Przypuszcza się, że niski korytarz wstępujący jest wyobrażeniem zakonu oraz Izraela jako narodu od czasu wyjścia z Egiptu. Wtedy to Izrael opuścił narody świata oraz ich drogę upadku, aby stać się świętym narodem Boga, żyjącym pod jego prawem, skłaniającym go do podążania drogą wznoszącą się, trudniejszą od dróg, którymi podążał pogański świat, drogą przestrzegania zakonu. Uważa się, że Wielka Galeria symbolizuje okres wieku Ewangelii. Jest to droga trudna, ciągle wznosząca się ku górze, lecz nie tak ciasna jak dotychczasowe korytarze. Wysokość i większa szerokość tego korytarza dobrze wyobrażają większe nadzieje i wspanialszą wolność dyspensacji chrześcijańskiej. Na poziomie podłogi Wielkiej Galerii, u jej dolnego końca, odchodzi korytarz poziomy, który przebiega pod Wielką Galerią. Korytarz ten prowadzi do niewielkiego pomieszczenia potocznie zwanego Komnatą Królowej. W górnym końcu Wielkiej Galerii znajduje się niskie przejście wiodące do małego pomieszczenia zwanego Przedsionkiem. Jego osobliwy wygląd przypomina niektórym szkołę, miejsce nauczania i sprawdzania. Jednak najistotniejsze pomieszczenie całej Wielkiej Piramidy, zarówno ze względu na wielkość jak i położenie, znajduje się nieco dalej i odgrodzone jest od przedsionka kolejnym niskim przejściem. Pomieszczenie to znane jest pod nazwą Komnaty Króla. Ponad nim znajduje się kilka niewielkich komór, nazywanych pomieszczeniami konstrukcyjnymi. Jeżeli mają one w ogóle jakieś znaczenie symboliczne, to nie może ono odnosić się ani do ludzi, ani do żadnych innych stworzeń ziemskich, lecz do istot duchowych, gdyż jak wynika z diagramu, w pomieszczeniach tych ściany i sufit są prostopadłe i wykończone, żadne zaś z nich nie ma właściwej podłogi. Komnata Króla zawiera kamienną skrzynię, jedyny przedmiot znaleziony w Wielkiej Piramidzie. Dopływ powietrza do Komnaty Króla zapewniają dwa kanały wentylacyjne, które przebite są w dwóch przeciwległych ścianach i wychodzą na zewnątrz piramidy w miejscach specjalnie w tym celu przygotowanych przez budowniczych. Niektórzy przypuszczają, że istnieją w piramidzie jeszcze inne pomieszczenia, które zostaną kiedyś odkryte, my jednak nie podzielamy tej opinii. Naszym zdaniem odkryte dotychczas korytarze i pomieszczenia całkowicie spełniają zamierzoną przez Boga funkcję świadczenia o całym planie Bożym. W dolnym, północnym, końcu Wielkiej Galerii po stronie zachodniej znajduje się prowadzący w dół nieregularny korytarz zwany studnią, łączący się z opadającym korytarzem wejściowym. Korytarz ten przechodzi przez grotę w skale rodzimej. Miejsce, w którym łączy się on z Wielką Galerią, sprawia wrażenie wielkiego nieładu. Wydawać by się mogło, że pierwotne wejście do korytarza poziomego było ukryte pod kamiennymi płytami podłogi Wielkiej Galerii, oraz że otwór wejściowy do studni był przykryty kamienną płytą. Obecnie jednak cały dolny koniec Wielkiej Galerii jest zburzony, a wejścia do korytarza poziomego i studni są odsłonięte. Niektórzy z tych, co oglądali to miejsce, twierdzą, że sprawia ono wrażenie, jakby u wylotu studni miała miejsce eksplozja, która od dołu wysadziła kamienie zasłaniające wejście. Naszym jednak zdaniem nie było tam żadnego wybuchu, lecz miejsce to zostało w taki sposób ukształtowane przez budowniczych, aby ukazać to, co ukazałaby taka domniemana eksplozja. Wrócimy później do tego szczegółu. Tym bardziej, że nie znaleziono żadnych dodatkowych kamieni, a usunięcie ich stamtąd byłoby bardzo trudne. Linia podłogi przedsionka i Komnaty Króla, łącząc się z Wielką Galerią w jej górnym, południowym końcu, tworzy nagłą przeszkodę, wysoki stopień. Długość stopnia mierzona od południowej ściany ograniczającej Wielką Galerię wynosi 61 cali. Owa południowa ściana Wielkiej Galerii ma także osobliwą konstrukcję. Nie wznosi się ona pionowo, lecz jest odchylona ku północy. Odchylenie to przy suficie wynosi 20 cali. Przypis autora, według pomiarów doktora J. Edgara, koniec przypisu autora. W szczycie tej ściany znajduje się wylot korytarza prowadzącego do tzw. pomieszczeń konstrukcyjnych nad komnatą króla. Korytarze i podłogi, jak i cała główna struktura piramidy, wykonane są z kamienia wapiennego. Jedynie podłogi i sufity komnaty króla, przedsionka i przejść między tymi pomieszczeniami wykonane są z granitu. Jedynym granitowym elementem poza tymi pomieszczeniami jest korek, którym zaklinowane jest dolne wejście do pierwszego korytarza wstępującego. Dolny wylot tego korytarza, w miejscu, gdzie łączy się on z korytarzem wejściowym, został jeszcze podczas budowy zamaskowany dokładnie dopasowanym narożnym kamieniem. Wykonano to tak dokładnie, że pierwszy korytarz wstępujący nie został odkryty aż do czasu właściwego, kiedy to odpadł kamień maskujący. W dolnym końcu pierwszego korytarza wstępującego, tuż za kamieniem maskującym, umieszczony został granitowy korek. Jego dokładnie dopasowany, klinowy kształt sprawił, że jak dotąd oparł się on wszelkim próbom usunięcia go z miejsca, w którym umyślnie został umieszczony przez budowniczych. Wedle historyków korytarz wejściowy był dobrze znany starożytnym, jednak Al-Ma'mun, arabski kalif, z całą pewnością nie znał dokładnej lokalizacji jego wylotu. Gdy w 825 roku naszej ery podjął kosztowną próbę sforsowania wejścia do piramidy, spodziewając się znaleźć w niej wspaniałe skarby, wiedział tylko, że według tradycji wejścia należy szukać na północnej ścianie budowli. Przebity przez niego korytarz uwidoczniony jest na diagramie. Piramida odsłoniła swe ogromne bogactwo intelektualne, choć nie zawierała tego, co spodziewali się znaleźć Arabi. Ich wysiłek nie poszedł całkowicie na marne, gdyż w trakcie prac naruszony został kamień, który zakrywał wlot do górnych korytarzy. Spadł on do korytarza wejściowego, odsłaniając tajemnicę istnienia pierwszego korytarza wstępującego. Arabi byli pewni, że znaleźli w końcu drogę od ukrytych bogactw. Nie mogąc usunąć granitowego korka, przekopali wzdłuż niego korytarz w znacznie miększym kamieniu wapiennym. Świadectwo Wielkiej Piramidy dotyczące planu wieków. Pan Robert Menzies, młody Szkot, który pierwszy zasugerował, że Wielka Piramida może mieć znaczenie religijne, czy też mesjanistyczne, napisał w liście do profesora Smitha. Na północnym krańcu Wielkiej Galerii, w kierunku ku górze, ukazane są lata życia naszego Zbawiciela, wyrażone w proporcji 1 cal za 1 rok. 33 cale lata doprowadzają nas dokładnie nad krawędź wylotu studni. Można powiedzieć, że studnia jest kluczem do zrozumienia całej symboliki. Wyobraża ona śmierć i pogrzeb naszego Pana, lecz także Jego zmartwychwstanie. Jest ono pokazane w okolicach górnego wylotu studni, który, o czym już wspominaliśmy, wygląda, jak gdyby był wyrwany od dołu na skutek eksplozji. W taki sam sposób nasz Pan rozerwał więzy śmierci, a przez to wywiódł na jaśnie żywot i nieśmiertelność, otwierając nową drogę do życia. Żydów rozdział 10 werset 20. Było bowiem niemożliwe, aby został przez śmierć zatrzymany, Dzieje apostolskie rozdział 2 werset 24, taka jest też wymowa rozerwanych skał wylotu studni. Tak jak studnia była jedyną drogą zapewniającą dostęp do górnych korytarzy Wielkiej Piramidy, tak też śmierć i zmartwychwstanie Odkupiciela stanowią dla upadłej ludzkości jedyną drogę do życia na dowolnym poziomie bytu. Tak jak istniał pierwszy korytarz wstępujący, który był jednak niedostępny, tak i żydowskie prawo zakonu oferowało obietnicę żywota, ale droga do niego wiodąca była nieosiągalna dla człowieka. Nikt z upadłej ludzkości nie uzyskał życia na mocy przepisów tego prawa. Z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało, aby mogło żyć. Rzymian rozdział 3 werset 20. Okup, którego symbolem jest studnia, stanowi w planie Bożym jedyną drogę zapewniającą wszystkim członkom upadłej ludzkości dostęp do żywota wiecznego. Na długo przed pojawieniem się sugestii, że Wielka Galeria mogłaby wyobrażać dyspensację chrześcijańską, profesor Smith na podstawie obserwacji astronomicznych ustalił datę budowy Wielkiej Piramidy, rok 2170 przed naszą erą. Później zaś, gdy pan Menzies zasugerował myśl, że linia podłogi Wielkiej Galerii mierzona w calach może wyobrażać upływ czasu liczony w latach, podjęto próby sprawdzenia słuszności tej teorii przez dalsze pomiary. Jeśli jest ona prawdziwa, to mierząc wstecz długość linii podłogi od dolnej krawędzi Wielkiej Galerii w dół przez pierwszy korytarz wstępujący do miejsca, gdzie łączy się on z korytarzem wejściowym i dalej w górę wzdłuż korytarza wejściowego w kierunku wejścia do piramidy, to powinno się na tej drodze odnaleźć jakieś znaki albo wskazówki wyznaczające datę budowy piramidy. Byłoby to jednocześnie potwierdzenie daty obliczonej przez profesora Smitha. To rozsądne założenie miało stać się rozstrzygającą próbą. Wielką piramidę ponownie odwiedził inżynier, który dokonał bardzo precyzyjnych pomiarów korytarzy i pomieszczeń. Miało to miejsce w roku 1872. Jego sprawozdanie jest ostatecznym potwierdzeniem słuszności przytoczonych przypuszczeń. Pomiary te wykazały, że długość linii podłogi, jak została ona opisana powyżej, aż do bardzo dokładnie zaznaczonej linii na ścianie korytarza wejściowego wynosi 2170,5 cala. W ten sposób potwierdzona została data wybudowania piramidy, oraz dowiedziono, że linie wyznaczające bieg korytarzy są jakby zwojem historii i chronologii, który niebawem będzie powszechnie czytany jako świadectwo Panu Zastępów w ziemi egipskiej. Dzięki niezwykle dokładnym pomiarom wszystkich korytarzy, przytoczonym przez profesora Smitha, możemy odkryć w świadectwie dostarczanym przez Wielką Piramidę jeszcze bardziej interesujące zarysy. Gdy po raz pierwszy doszliśmy do zrozumienia wagi przedstawionego tu świadectwa Wielkiej Piramidy, powiedzieliśmy sobie od razu, jeśli rzeczywiście jest to Biblia w kamieniu, jeżeli jest ona zapisem ukrytych planów wielkiego architekta wszechświata, demonstrującym jego wszechwiedzę i mądrość, to powinna być, i będzie ona w zgodzie z jego pisanym słowem. Fakt, że sekrety piramidy pozostawały w ukryciu aż do zakończenia 6000 lat historii świata, aż do świtania brzasku tysiąclecia, kiedy to rozpoczęła ona wydawać świadectwo, jest zupełnie zgodny ze słowem pisanym, którego bogate świadectwa dotyczące chwalebnego planu Bożego były podobnie trzymane w tajemnicy od założenia świata, a dopiero obecnie zaczynamy dostrzegać ich pełne i chwalebne światło. W poprzednich tomach oraz w poprzednich rozdziałach tego tomu przedstawiliśmy wyraźne dowody biblijne świadczące o tym, że stoimy w progu nowej ery, że świta dzień tysiąclecia, w którym władzy na ziemi nie będzie już więcej sprawował książę tego świata i jego wierni, lecz ten, który do niej ma prawo, nabyte, i jego wierni święci. Przekonaliśmy się, że rezultatem tej zmiany będzie wielkie błogosławieństwo, jednakże okres przejmowania władzy, gdy obecny książę, mocarz, jest wiązany, a jego dom obezwładniany, Ewangelia Mateusza rozdział 12 werset 29, objawienie rozdział 20 werset 2, będzie czasem dotkliwego ucisku. Biblijne dowody czasowe, które rozważaliśmy, wskazują, że ucisk miał rozpocząć się równocześnie z wtórnym przyjściem Chrystusa, w październiku 1874 roku, kiedy to w jaśniejącym świetle Dnia Pańskiego miał rozpocząć się sąd narodów. W Wielkiej Piramidzie pokazane jest to w następujący sposób: korytarz opadający, wiodący od wejścia do Wielkiej Piramidy do przepaści, czyli komnaty podziemnej, wyobraża staczanie się świata, pod wodzą księcia tego świata, w przepaść wielkiego ucisku, w którym zostanie unicestwione zło. Określenie długości tego okresu i wyznaczenie momentu, w którym świat dojdzie do przepaści ucisku, wydaje się nie nastręczać większych trudności. Wystarczy jedynie wyznaczyć datę, punkt w piramidzie, od którego rozpoczniemy liczenie. Data ta jest zaznaczona w punkcie, gdzie pierwszy korytarz wstępujący łączy się z wielką galerią. Wyznacza on datę narodzenia naszego Pana. Znajdująca się o 33 cale dalej studnia wyznacza moment jego śmierci. Mierząc dalej wstecz, wzdłuż pierwszego korytarza wstępującego, aż do punktu, w którym łączy się on z korytarzem wejściowym, otrzymamy ustaloną datę wyznaczoną w korytarzu opadającym. Odległość ta wynosi 1542 cale, co określa poszukiwaną datę w tym punkcie na rok 1542 przed naszą erą. Mierząc w dół od tego punktu, aż do wejścia do przepaści, wyobrażającej wielki ucisk i zniszczenie, którym ma się zakończyć obecny wiek, gdy zło pozbawione będzie swej mocy, otrzymujemy odległość 3457 cali, wyobrażających 3457 lat liczonych od otrzymanej poprzednio daty 1542 roku przed naszą erą. Obliczenie to daje rok 1915 naszej ery jako początek okresu ucisku, gdyż 1542 lata przed Chrystusem dodane do 1915 lat po Chrystusie dają w sumie 3457 lat. W ten sposób piramida potwierdza, że przy zakończeniu roku 1914 rozpocznie się czas ucisku, jakiego nie było, odkąd narody poczęły być, ani potem nie będzie. W ten sposób przekonujemy się także, iż świadków w pełni potwierdza świadectwa Biblii na ten temat, jak to zostało przedstawione w rozdziale Równoległe dyspensacje, wykłady Pisma Świętego, tom 2, rozdział 7. Przypis redaktora wersji audio. Mniej więcej w tym miejscu w książce znajdują się dwie ilustracje. Pierwsza z nich, górna, jest zatytułowana Przekrój pionowy niższego, czyli północnego końca Wielkiej Galerii Piramidy. Po prawej stronie widać skalę w nieopisanych, niemniej jednak regularnych jednostkach. Patrząc od prawej do lewej strony i od dołu do góry, na ilustracji zaznaczone jest wejście do Wielkiej Galerii, opisane jako wstęp przejścia górnego do Wielkiej Galerii. Jest ono ukazane wraz ze strzałką kontynuującą jego przebieg w tą samą stronę co Wielka Galeria, w 3/4 wysokości wejścia, jako, że tuż za nim, mniej więcej do połowy jego wysokości widać cień, który prawdopodobnie ma reprezentować wyłom, czy też wejście do studni. Pionowo nad nim, wzdłuż całej wysokości ukazanej tu ściany jest napis Północna ściana Wielkiej Galerii. Następnie na obrazku ukazane jest rozwidlenie, droga w dół studni nie jest ukazana, ale ukazane jest poziome przejście opisane jako korytarz poziomy wiodący do komnaty królowej, oraz z biegnącą w tym samym kierunku co przejście górne, to jest skośnie w górę i lewo, wielką galerię. Nad częścią rozwidlenia z korytarzem poziomym jej podłoga jest opisana jako rampa, później zaś jako podłoga wielkiej galerii, z niewielkim zaniżeniem na początku części, gdzie kończy się rampa, a nad korytarzem poziomym. W części z rampą jest pięć ciemnych prostokątów, które nie są opisane, być może są to okna, albo jakieś takie otwory w rampie, bowiem są zobrazowane jako ustawione na swoim węższym boku, ale z rysunku tego nie wynika, tym bardziej, że każdy kolejny zaczyna się wyżej w górę i lewo od poprzedniego, zgodnie z kierunkiem podłogi. Równolegle do podłogi zaznaczonych jest siedem nieopisanych linii. Pierwsza z nich jest przedłużeniem poziomu połowy wysokości przejścia górnego i tego cienia, który prawdopodobnie przedstawia wejście do studni. Od tej linii w dół co jakiś nieregularny odcinek jest zaznaczonych przerwanymi liniami pięć prostokątów zobrazowanych jako ustawionych na swoim szerszym boku. Każdy kolejny zaczyna się wyżej w górę i lewo od poprzedniego, zgodnie z kierunkiem podłogi. Niemniej są to zupełnie inne prostokąty niż poprzednio opisywane. Trzy z nich są nad rampą, dwa nad ukazanym wycinkiem dalszej podłogi. Na wysokości podłogi, blisko lewej krawędzi obrazka, jest ukazana postać, być może żeńska, bo jakby w spódnicy, z pochodnią w ręku, z trudem idąca w górę i ciągnąca drugą ręką za rękę drugą postać, męską i bez pochodni. Ta druga postać jest narysowana nie na linii podłogi, ale na tej pierwszej linii ponad nią. Druga linia ponad podłogą jest narysowana mniej więcej na poziomie dwukrotnie wyższym niż góra przejścia górnego. Przypuszczam, że te postacie zostały ukazane tu dla pokazania trudności wspinania się, kierunku wspinania się, oraz dla ukazania mniej więcej skali wielkości wielkiej galerii. Jeśli tak, to gdyby wyprostować tą męską postać, to byłaby ona mniej więcej tak wysoka, jak wysokość między pierwszą a drugą linią, bez głowy. Głowa byłaby ponad drugą linią. Od podłogi do pierwszej linii jest mniej więcej 1/4 odległości jak od podłogi do drugiej linii. Od drugiej linii do trzeciej linii jest mniej więcej połowa odległości jak od podłogi do drugiej linii. I pozostałe linie są już równomiernie rozmieszczone o tyle samo co odległość od drugiej do trzeciej linii. Dolny rysunek jest opisany natomiast jako widok perspektywiczny wyłomu w rampie i wejściu do tak zwanej studni. Jest to prawdopodobnie coś w rodzaju rzutu izometrycznego. Widać na nim ten wyłom i nierówne krawędzie. Z tyłu, nieco wyżej i po lewej stronie, jest fragment korytarza i struktura opisana jako rampa. W tej rampie jest ukazany, na jej bocznej części, jeden pionowy prostokąt z górnego rysunku, jakby okno lub otwór w rampie, ponieważ jest nieco ponad poziomem podłogi, a na górnej części tej rampy, jeden poziomy prostokąt z górnego rysunku, również jakby jakiś otwór w rampie. Pod rysunkiem jest jakieś oznaczenie, 25-. Koniec przypisu redaktora wersji audio. Nikt nie powinien wątpić w to, że 40 lat żniwa rozpoczęło się w jesieni roku 1874, pomimo że ucisk nie osiągnął jeszcze swej najbardziej złowieszczej i najtrudniejszej do zniesienia kulminacji, a jednocześnie okres ten cechuje się wielkim rozwojem wiedzy w niektórych dziedzinach. Należy także pamiętać, że związane z Wielką Piramidą liczby i ilustracje, z diagramem przedstawiającym przepaść włącznie, zostały sporządzone przez profesora Smitha bez żadnego związku ze wspomnianym powyżej zastosowaniem. Poza tym słowo pańskie jasno wykazuje, iż sądy czasu ucisku rozpoczną się od sądu nominalnego chrześcijaństwa, przygotowaniem do jego obalenia, któremu towarzyszyć będzie wynikający z samolubstwa konflikt pomiędzy kapitałem i klasą robotniczą. Tak jedni, jak i drudzy organizują się obecnie w przygotowaniach do ucisku, który ciągle się wzmaga. Osobliwe znaczenie ma kształt i rodzaj wykończenia najniższego pomieszczenia w piramidzie, przepaści. Ściany i sufit są dość regularne, nie ma jednak podłogi, dno jest surowe i niewykończone, obniżające się w kierunku wschodnim, co uzasadnia używaną niekiedy nazwę, bezdenna przepaść. Pomieszczenie to mówi o swobodzie i wolności, ale też o ucisku, o wywyższeniu, ale i o poniżeniu. Gdy znużony ciasnotą korytarza wejściowego zwiedzający dochodzi do tego miejsca, mogąc wreszcie po dłuższej chwili wyprostować ciało zmęczone skuloną postawą, nie tylko zauważa, że pogrąża się o stopień niżej, w jeszcze większą głębinę nieznośnego dna, nierównego i poszarpanego, lecz także znajduje element wywyższenia w tym pomieszczeniu, którego część jest znacznie przestronniejsza niż wiodący do niego korytarz. Sugeruje to znaczne rozszerzenie się przestrzeni wolności dla umysłu człowieka. Potwierdzają to także wydarzenia. Czyż nie dostrzegamy, że duch wolności ogarnął masy cywilizowanych narodów? Nie chcemy tutaj rozważać zagadnienia spójności, lub raczej braku spójności owych dążeń wolnościowych, sprzeczności te pokazane są w podwyższeniu sufitu oraz w obniżeniu dna. Zauważymy jedynie, że światło tego dnia, Dnia Pańskiego, wyzwala ducha wolności, a duch wolności w zetknięciu z pychą, bogactwem i władzą wpływowych ludzi stanie się przyczyną ucisku, który według zapewnień Biblii będzie w ostatniej fazie bardzo ciężki. Aczkolwiek ucisk ten dopiero się zaczyna, to królowie, cesarzowie, politycy i kapitaliści już zauważają jego bliskość i drętwieją przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat, gdyż moce niebieskie są poruszone i zostaną ostatecznie usunięte. Złe systemy polityczne, społeczne i religijne teraźniejszego świata złego zostaną dotknięte zagładą i zniszczeniem, co między innymi ilustruje komnata podziemna, inaczej zwana przepaścią. Uważamy, że oprócz tego, iż wyobraża ona miażdżący ucisk, który obali i zniszczy współczesny światowy porządek, ponieważ jest on sprzeczny z lepszym ustrojem Królestwa Bożego, jest także symbolem pewnego końca dla każdej istoty, która nie zaprzestałaby podążania ku upadkowi i w warunkach doskonałego światła wieku tysiąclecia nie zaniechałaby swych grzechów i nie dążyła do sprawiedliwości. W związku z tym zauważmy jeszcze inne zagadnienie. Korytarz wejściowy przez pewien czas obniża się jednostajnie, po czym w niewielkiej odległości od przepaści załamuje się i biegnie poziomo. Mierząc wstecz od wejścia do komnaty podziemnej, czyli przepaści, do punktu, w którym zaczyna się poziomy odcinek korytarza wejściowego, a kończy jego część opadająca, otrzymujemy odległość 324 cali. A zatem początek poziomego odcinka tego korytarza wyznacza datę o 324 lata wcześniejszą od roku 1915, to jest 1590 rok. Zdaje się to wskazywać, że w tym roku, 1590 rok naszej ery, miało miejsce wydarzenie, które wywarło wielki wpływ na bieg historii naszej cywilizacji, powstrzymując w pewnej mierze tendencję podążania ku upadkowi. Jakiż to wielki ruch, który zrodził się w wyznaczonym roku, odegrał taką rolę? Niestety nie posiadamy dokładnych pomiarów tego fragmentu korytarza opadającego, a przekonani jesteśmy, że diagramy profesora Smitha nie są aż na tyle dokładne, aby móc się oprzeć na pomiarach z wykresu. Niepotwierdzony wymiar 324 cali piramidalnych, otrzymany przez mierzenie wstecz, wskazuje w przybliżeniu na rok 1590 naszej ery, czyli czasy szekspirowskie. Do tej sugestii nie przykładamy jednak zbyt wielkiej wagi. Jedno jest pewne, korytarz opadający wyobraża bieg historii świata, zaś korytarze wznoszące się są symbolem drogi, jaką przemierza Kościół powołanych. Zmiana kierunku z opadającego na poziomy zdaje się zatem sugerować oświecenie moralne albo polityczne, które dokonało korzystnego ograniczenia procesu dalszego upadku. Reformacja protestancka XVI wieku w sposób pośredni na pewno przyczyniła się do podniesienia świata na wyższy poziom w wielu dziedzinach. Dzięki niej sfera moralności chrześcijańskiej została oczyszczona z niewiedzy i przesądów. Tak rzymskokatolicy jak i protestanci zgadzają się, że ruch ten wyznaczył nową erę światowego postępu. Nie podzielamy poglądu, wedle którego współczesny świat miałby się raczej udoskonalać, niż zmierzać ku upadkowi. Dostrzegamy obecnie wiele prądów, które nie tylko że nie są zgodne z wolą Bożą, ale nawet nie zasługują na miano cywilizowanych. Zauważamy, że w świecie wyraźnie przeważają obecnie poglądy humanistyczne, które nie mając wiele wspólnego z religią Jezusa Chrystusa, stanowią jednak wielki postęp w stosunku do ciemnych przesądów przeszłości. W rzeczywistości ten właśnie kierunek postępu społecznego stworzył podstawy dla rozwoju teorii ewolucji i spowodował, że wielu ludzi dochodzi do wniosku, iż świat rozwija się i staje się coraz lepszy, że nie potrzebuje on Zbawiciela i jego dzieła odkupienia, nie potrzebuje ustanowienia królestwa i przeprowadzenia dzieła naprawienia wszystkich rzeczy. Już niebawem biedny świat przekona się, że rozwój zbudowany na podstawie czystego samolubstwa musi prowadzić do wzrostu niezadowolenia i w końcu do anarchii. Jedynie lud Boży, kierowany Jego Słowem, może widzieć to wszystko we właściwym świetle. Omówione dotychczas pomiary są zupełnie przekonywujące. Kolejny, o którym chcemy wspomnieć, wydaje się jednak całkowicie zaprzeczać świadectwu Biblii. Chodzi tu o długość pierwszego korytarza wstępującego, który powinien wyobrażać okres od wyjścia narodu izraelskiego z Egiptu do narodzenia Pana Jezusa. Przypis autora, okres ten nie jest identyczny z opisanym w tomie drugim wiekiem żydowskim, który zaczyna się wraz ze śmiercią Jakuba, 198 lat przed wyjściem z Egiptu, a kończy, gdy na pięć dni przed ukrzyżowaniem odrzucony przez Izrael Pan Jezus pozostawił ich dom pustym, koniec przypisu autora. Biblijny opis tego okresu, jak to zostało wcześniej przedstawione, tom drugi strona 232, na wiele sposobów, dowodzi niewątpliwie jego dokładności. Wedle tego opisu od wyjścia z Egiptu do roku pierwszego naszej ery upłynęło dokładnie 1614 lat. Tymczasem długość linii podłogi pierwszego korytarza wstępującego wynosi tylko 1542 cale. Poza tym słowa naszego Pana i proroków przekonują nas zupełnie, że wiek zakonu i łaska dla narodu izraelskiego nie ustała wraz z narodzeniem Jezusa, lecz w roku 36 naszej ery, 3,5 roku po Jego śmierci, przy końcu 70 tygodni łaski. Przypis autora, zobacz tom drugi, rozdział 7, koniec przypisu autora. A zatem okres od wyjścia z Egiptu do zupełnej utraty łaski wynosiłby 1614 dodać 36, 1650 lat. Aczkolwiek w pewnym sensie łaska i błogosławieństwa nowej dyspensacji rozpoczęły się od narodzin Jezusa, Ewangelia Łukasza rozdział 2 wersety od 10 do 14 i od 25 do 38, to jednak w jakiś sposób Wielka Piramida powinna zaznaczać całą długość okresu, w którym Izrael cieszył się łaską. Odkryliśmy, iż jest to ukazane w sposób niezwykle kunsztowny. Długość granitowego korka dokładnie uzupełnia brakującą liczbę cali. Teraz już rozumiemy, dlaczego korek został tak bezpiecznie umieszczony na swoim miejscu, aby nikomu nie udało się go poruszyć. Wspaniały mistrz budowniczy umieścił go w tym miejscu, abyśmy mogli dzisiaj usłyszeć jego świadectwo potwierdzające Biblię nie tylko w zakresie idei planu Bożego, ale i chronologii. Mierząc ten korytarz wraz z jego korkiem, powinniśmy traktować go jako teleskop, przedłużony przez wysunięcie korka w taki sposób, że jego górny koniec znajduje się w punkcie poprzedniego położenia jego dolnego końca. Odległość od północnego wejścia do Wielkiej Galerii w dół, do dolnego końca granitowego korka wynosi 1470 cali, do której dodajemy długość korka, 179 cali. Otrzymując 1649 cali wyobrażających 1649 lat. Różnica jednego roku w stosunku do 1650 lat długości tego okresu według chronologii biblijnej jest łatwa do wytłumaczenia, gdy pamiętamy, że jeden z końców granitowego korka został w znacznym stopniu wyszczerbiony przez tych, którzy usiłowali go usunąć z jego miejsca w korytarzu. W taki sposób kamienny świadek potwierdza świadectwo Biblii i dowodzi, że okres od wyjścia Izraela z Egiptu do zupełnej utraty łaski narodowej, przypis autora, zobacz tom 2, rozdział 3, koniec przypisu autora, w 36 roku naszej ery wynosił 1650 lat. Niech jednak nikt nie myli tego okresu z tym, który posłużył jako podstawa do sporządzenia równoległości dyspensacji żydowskiej i chrześcijańskiej. Równoległość ta oparta jest na porównaniu dwóch okresów o długości 1845 lat, jeden od śmierci Jakuba do 33 roku naszej ery i drugi od 33 roku naszej ery do 1878 roku. Był to nie tylko kunsztowny sposób ukrycia, ale i dostarczenia informacji o długości okresu od wyjścia z Egiptu do narodzenia naszego Pana, aby była ona w słusznym czasie potwierdzeniem dla świadectwa Biblii. Uważny czytelnik zgodzi się, że sposób ukrycia tej informacji nie mógł być inny z dwóch powodów, po pierwsze dlatego, że dyspensacja łaski dla Żydów rozpoczęła się po śmierci Jakuba, przed wyjściem z Egiptu, a przy swoim końcu, przez 33 lata ziemskiego życia Pana Jezusa, biegła równolegle z rozpoczynającą się dyspensacją chrześcijańską, i po drugie dlatego, że chcąc skonstruować pierwszy korytarz wstępujący w taki sposób, aby jego długość mierzona w calach dokładnie odpowiadała ilości lat wieku żydowskiego, należałoby wybudować jeszcze większą piramidę, co z kolei pozbawiłoby ją cech i lekcji naukowych. Zastanówmy się obecnie nad symbolicznym znaczeniem Wielkiej Galerii, stanowiącej przedłużenie pierwszego korytarza wstępującego. Jest ona 7 razy wyższa niż pierwszy korytarz wstępujący. Jej ściany wyłożone są 7 zakładającymi się warstwami gładkiego, doskonale wypolerowanego i niegdyś zapewne pięknego kamienia wapiennego koloru kremowego. Ma ona 8,5 metra wysokości przy niewielkiej szerokości, która wynosi w najszerszym miejscu zaledwie 1,8 metra, przy podłodze zmniejsza się do 91,5 cm, a przy suficie jest jeszcze mniejsza. Profesor Graves z Oksfordu w XV wieku tak opisywał wielką galerię. Jest to majestatyczne arcydzieło, pod względem oryginalności sztuki i bogactwa materiałów nie gorsze od najwspanialszych budowli. Owa galeria, korytarz, czy jakbyśmy tego nie nazwali, wybudowana jest z białego, polerowanego marmuru, kamienia wapiennego, bardzo równo pociętego na wielkie kwadratowe płyty. Ten sam materiał posłużył do wyłożenia podłogi i sufitu oraz obu bocznych ścian. Dopasowanie spoin jest tak dokładne, że są one niezauważalne nawet dla uważnego obserwatora. Stromość wznoszenia się galerii dodaje całej strukturze jeszcze większego wdzięku, choć sprawia, że korytarz jest śliski i trudny do przejścia. Jeden element architektonicznej konstrukcji jest moim zdaniem szczególnie piękny. Dotyczy on przygotowania i doboru marmuru, kamienia wapiennego, na obie ściany boczne. Otóż każda warstwa, czyli rząd, których jest tylko 7, tak wielkie są te kamienie, zakłada się na następny na głębokość około 3 cali. Spód warstwy najwyższej zachodzi na wierzch kolejnej warstwy i dalej ku dołowi w ten sam sposób. Także profesor Smith, uznając, że wierne oddanie wyglądu wielkiej galerii przy pomocy rysunku nie jest możliwe, pisze, warunki tu panujące uniemożliwiają sporządzenie typowego rysunku. Jest zbyt wąsko, sklepienie jest za wysoko, a długa podłoga ma niezwykły kąt pochyłości. Gdy stojąc w północnym końcu patrzy się w kierunku południowym, wydaje się, że podłoga wznosi się w ciemność bez końca. Kąt pochylenia jest tak ostry, że malując na pionowej płaszczyźnie nie sposób przedstawić tego widoku, chyba że niewielką część pnącej się ku górze podłogi wychodzącej poza płótno i znikającej w górnej jego części. Patrząc zaś z końca południowego na północ, podłoga znika natychmiast, a w pewnej odległości na poziomie oczu widać jedynie gwałtownie opadające sklepienie. W każdej innej pozycji, widok ten przedstawia się jako majestatyczne, zachodzące na siebie warstwy wysokich, ciemnych ścian przechodzących obok po obu stronach, wszystko to na stromej pochyłości, która od idącego w jednym kierunku wymaga wysiłku, w drugim, grozi niebezpieczeństwem, a ponad wszystko wymaga ogromnej siły. Wielka galeria jest cudowną ilustracją drogi prawdziwego chrześcijańskiego kościoła, ilustracją ścieżki, którą podąża maluczkie stadko zwycięzców w ciągu długiego wieku Ewangelii. Jej niegdyś piękne, kremowo-białe ściany i wznoszące się ku górze sklepienie uformowane z jednolicie zakładających się kamieni, nie są ilustracją historii kościoła nominalnego, jak przypuszczają niektórzy, gdyż w takim razie byłyby one dalekie od regularności i nie wznosiłyby się ku górze. Informują one raczej o Bożej łasce udzielonej w ciągu wieku Ewangelii, o wysokim powołaniu do pewnych swobód i przywilejów zaoferowanych warunkowo wszystkim usprawiedliwionym wieku Ewangelii, udostępnionych dzięki studni, okupowi. Niezwykła wysokość wielkiej galerii, siedmiokrotnie wyższej od korytarza wyobrażającego dyspensację żydowską, 7 jest symbolem zupełności albo doskonałości, stanowi symbol pełni błogosławieństw zawartych w obietnicy Abrahamowej, które stały się udziałem Kościoła Ewangelicznego. Komnata króla na końcu wielkiej galerii wyobraża koniec biegu, ku któremu zmierzają wszyscy wierni na drodze wysokiego powołania. Jak się niebawem przekonamy, komnata króla jest najtrafniejszym symbolem ostatecznego przeznaczenia Kościoła. Usytuowanie studni, która wyobraża okup, przy samym wejściu do galerii wyobraża usprawiedliwienie. Każdy, kto wchodzi na tę drogę, musi uznać okup. W taki sposób Wielka Piramida informuje nas, przetoż teraz żadnego potępienia nie masz tym, którzy są w Jezusie Chrystusie. Pozornie niekończąca się długość Wielkiej Galerii pokazuje, że dla pojedynczego członka Kościoła wiek Ewangelii zdaje się być niezmiernie długi. Jest ona wąska, tak jak wąska jest droga, która prowadzi do życia, jej stromizna zaś uświadamia związane z tą drogą trudności i ustawiczne niebezpieczeństwo ześliźnięcia się, jeśli kroki nie są stawiane z najwyższą czujnością. Jednakże w obrębie murów łaski Bożej każdy, który trwa w dobrych uczynkach, może się czuć pewnie i bezpiecznie, jeśli tylko rośnie w łasce, wznosi się tą trudną drogą ku niebu, i nie według ciała chodzi, ale według ducha. Patrząc w górę wzdłuż wielkiej galerii, dostrzegamy, że tak jak miała ona swój początek, tak ma i koniec. Świadczy to, że owe nader wielkie i kosztowne obietnice, dostępne w obecnym wieku Ewangelii, w pewnym momencie ustaną, cudowne wysokie powołanie do współdziedzictwa z Chrystusem w roli oblubienicy zakończy się, gdy potrzebna do uzupełnienia maluczkiego statka liczba powołanych wstąpi na drogę powołania. Ta ilustracja kamiennego świadka znajduje bardzo jasne odbicie w nauce pisanego słowa, które upewnia nas, iż możliwość ubiegania się o nagrodę wysokiego powołania jest wyłącznym przywilejem wieku Ewangelii. Po raz pierwszy zaproponowano je naszemu wodzowi, Jezusowi, on pierwszy zaakceptował jego ofiarnicze wymagania i jako pierwszy uzyskał nagrodę. Skoro północny koniec Wielkiej Galerii wyznaczał początek powołania do boskiej natury, to południowy koniec oznacza zakończenie możliwości otrzymania tej wspaniałej łaski. Jeżeli Wielka Galeria wyobraża wysokie powołanie, to popatrzmy głębiej i zobaczmy, co jest kresem powołania w przypadku każdej jednostki. Przekonaliśmy się już na podstawie Pisma Świętego, że jesteśmy powołani do cierpienia z Chrystusem, do umierania wraz z Nim, aby potem wejść do Jego chwały. Wszystkie te prawdy znajdują dobitną ilustrację w szczególnej drodze, która wiedzie do znajdującej się na końcu Wielkiej Galerii, Komnaty Króla. Droga, którą muszą podążać uczestnicy wysokiego powołania, aby osiągnąć niebiańską chwałę symbolizowaną przez komnatę króla, nie jest prosta. Towarzyszą jej wszechstronne próby sprawdzające posłuszeństwo względem woli Bożej. Tylko ci, co przejdą zwycięsko przez te doświadczenia, będą mogli wejść do odpocznienia, które pozostaje ludowi Bożemu. Owe nauki Pisma Świętego potwierdzone doświadczeniem wszystkich uczestniczących w biegu po wspaniałą nagrodę, są dobitnie pokazane także w Wielkiej Piramidzie. Tak jak powołanie wiedzie do poświęcenia i lekcji ofiarowania, tak Wielka Galeria prowadzi do pewnych niskich przejść, które mogą symbolizować ofiarowanie. Po osiągnięciu górnego końca Wielkiej Galerii, chcąc wejść do przedsionka, podróżnik musi się pochylić bardzo nisko w drzwiach, czyli w wiodącym do niego przejściu. Owo pochylenie jest symbolem poświęcenia, czyli śmierci ludzkiej woli, które jest początkiem dzieła ofiarowania samego siebie. Od każdego, kto chce otrzymać boską naturę, jest wymagane, aby to uczynił. Tylko ci, którzy przyjęli powołanie, którzy całkowicie wyrzekli się ludzkiej woli, wiedzą, co oznacza owo samoofiarowanie. Po pokonaniu niskiego przejścia, które jest symbolem poświęcenia, znajdziemy się w pomieszczeniu zwanym przedsionkiem. Tu podłoga nie jest już wykładana kamieniem wapiennym. Od tego miejsca nasze nogi stać będą na podłożu zlitego granitu, co należy interpretować jako nowy stan, oparcie dla nowych stworzeń. Gdy jednak nogi nasze staną na granitowej podłodze, gdy chcemy wejść do nowego stanu, do stanu nowego stworzenia, napotykamy na drodze na potężną przeszkodę z granitu. Znana jest ona pod nazwą granitowego skrzydła. Stanowiąc jakby opadające drzwi, częściowo zagradza ona drogę, pozostawiając jedynie niskie przejście o wysokości 1,3 metra, podobne do tego, które przed chwilą minęliśmy. Zanim więc w pełni uradujemy się przywilejami wyobrażonymi w przedsionku, musimy pochylić się ponownie. Granitowe skrzydło jest symbolem woli Bożej i zdaje się przemawiać do każdego, kto przeszedł pod niskim przejściem wyobrażającym wyrzeczenie się ludzkiej woli. Nie wystarczy, abyś poświęcił swą wolę, plany i zamiary. Musisz to wszystko uczynić, ale potem przyjąć inną wolę i plany. Powinieneś nie tylko ofiarować swą wolę, lecz także ugiąć się pod wolą Bożą i przyjąć ją zamiast twojej własnej, oraz okazać aktywność w służbie Bożej, zanim wejdziesz w poczet nowych stworzeń i dziedziców boskiej natury. Przeszedłszy pod granitowym skrzydłem, stajemy swobodnie na granitowej podłodze przedsionka. Zobacz ilustrację. Przypis redaktora wersji audio. Ilustracja ta jest opisana jako płaszczyzny zamykające przedsionek. Jest to rzut taki, jakby rozłożyć prostopadło ścian na płaszczyznę, jedna ściana obok drugiej, nieco jakby sześciościenną kostkę do gry rozłożyć tak, żeby ukazać jej wszystkie ściany naraz, z tym, że tu pomieszczenie nie jest sześcianem, ale prostopadło ścianem. Pod rysunkiem jest skala z opisem, że jedna jednostka miary to 39 cali angielskich, a także legenda wskazująca, że obszary zakreskowane skośnie w prawo oznaczają kamień wapienny, a zakreskowane skośnie w lewo oznaczają granit. Od lewej strony, na początku rysunku zobrazowano płaszczyznę ściany północnej. Jest na niej narysowane wejście do wielkiej galerii, a także dwie poziome linie nad nim i równoległe do niego, przypuszczam, że są to miejsca, gdzie łączą się kamienie, z których to pomieszczenie jest zbudowane. Oprócz tego po prawej i lewej stronie wejścia są zaznaczone duże szare prostokąty zakreskowane w lewo, a więc obszar wykonany z granitu. Do tej płaszczyzny przylega po prawej płaszczyzna ściany wschodniej, jest na niej zobrazowanych kilka pionowych obszarów i kresek z jakimiś wyżłobieniami. Ponad poziomem góry wejścia do galerii jest ciemniejszy zakreskowany obszar o wysokości mniej więcej takiej jak wejście do galerii, za to o około 1/3 jego szerokości, opisany jako płyta granitowa. Ponad płaszczyzną ściany wschodniej jest płaszczyzna opisana jako sufit, są na niej tylko dwie linie, przypuszczam, że miejsca, gdzie łączą się kamienie, z jakich jest zbudowany. Natomiast pod płaszczyzną ściany wschodniej jest płaszczyzna opisana jako podłoga. Po obu stronach od wejścia do galerii są zaznaczone kamienne ściany, od wejścia i przez jakąś 1/5 długości podłogi kreskowanie wskazuje na kamień wapienny, reszta, czyli 4/5 długości podłogi, kreskowanie wskazuje na granit. Są tu też dwie linie, przypuszczam, że są to miejsca, gdzie łączą się kamienie, z jakich jest zbudowana, są one w innych miejscach niż linie zobrazowane na płaszczyźnie sufitu. Po prawej stronie płaszczyzny ściany wschodniej jest płaszczyzna opisana jako ściana południowa. Jest ona tych samych wymiarów co płaszczyzna ściany północnej, także jest w niej wejście, ale ono nie jest opisane, i ponad wejściem są cztery pionowe pasy ciągnące się aż do sufitu. Z uwagi na cienkość tych pasów trudno mi odróżnić z jakich kamieni, niemniej mam wrażenie, że kreskowanie jest raczej w prawo, więc raczej z kamieni wapiennych. Tak jak na ścianie północnej, po prawej i lewej stronie wejścia, są zobrazowane granitowe ściany. Po prawej stronie płaszczyzny ściany południowej jest płaszczyzna ściany zachodniej, również i w niej jest zobrazowane nieopisane wejście, a nad nim taki sam zakreskowany obszar jak w ścianie wschodniej, też opisany jako płyta granitowa. Po zakończeniu odzwierciedlania płaszczyzn poszczególnych ścian jest narysowany, prawdopodobnie dla skali, człowiek trzymający w górze pochodnie. Ukazuje to, że jest on wyższy o jakieś dwie głowy od wejścia w ścianie. Gdybym to ja był tam ukazany, to wejście miałoby pewnie około 130 cm wysokości. Natomiast wejście ma około 1/3 wysokości całego pomieszczenia. Koniec przypisu redaktora wersji audio. Jest to osobliwe pomieszczenie. Ściany różnią się od siebie. Jedne wydają się posiadać rodzaj obicia, na innych wycięte są specjalne żłobienia. Wszystko to ma zapewne jakieś znaczenie, które trudno na razie w pełni zrozumieć, aczkolwiek sugestia naocznych świadków, że miejsce to przypomina pomieszczenie szkolne, zupełnie pasuje do naszych oczekiwań odnośnie symboliki przedsionka, który wyobraża doświadczenia poświęconych i spłodzonych z ducha prawdy. Przedsionek symbolizuje szkołę Chrystusową oraz ćwiczenie, próby wiary, cierpliwości, wytrwałości i tym podobne, któremu są poddawani ci, co poświęcili się do pełnienia woli Bożej. Ćwiczenie daje im możliwość okazania się zwycięzcami i udowodnienia, że jako zwycięzcy zasłużyli sobie na otrzymanie udziału z Chrystusem w nadchodzącym królowaniu chwały. Jeśli bylibyśmy pozostawieni bez tych lekcji i doświadczeń, nie stalibyśmy się synami i dziedzicami boskiej natury, Żydów rozdział 12 werset 8. To właśnie nasze życie od momentu poświęcenia się na służbę Bogu jest okresem, w którym Bóg szkoli nas i ćwiczy w celu wypróbowania naszej wierności uczynionemu przymierzu, ale także wykształcenia w nas współczucia dla innych, którzy przeżywają doświadczenia i ucisk, a nad którymi już wkrótce mamy być z woli Bożej władcami i sędziami. 1 Koryntów rozdział 6 wersety 2 i 3. Przed pełnym i rzeczywistym wejściem do stanu nowej, boskiej natury musi umrzeć nie tylko nasza wola, lecz także i ciało. To także znajduje swój wyraz w nauce kamiennego świadka. W przeciwległej ścianie przedsionka znajduje się bardzo niskie przejście, które wiedzie do komnaty króla. Tak oto komnata króla, największe i najwyższe pomieszczenie piramidy, nabiera znaczenia doskonałości boskiej natury, która ma stać się udziałem maluczkiego statka, niewielkiej liczby zwycięzców, wybranych spośród wielu powołanych, których powołanie jest wyobrażone w wielkiej galerii. Zwycięzcy ci musieli przejść drogą samoofiarowania i prób, wyobrażanych przez przedsionek, oraz niskie wejście i wyjście. Powołanie do boskiej natury zostało najpierw skierowane do Pana Jezusa. Jego ziemska misja miała dwojaki cel. Po pierwsze, zbawić grzeszników przez zapłacenie ceny okupowej za Adama, a w nim za wszystkich, oraz, po drugie, przez posłuszeństwo aż do śmierci udowodnić, że zasługuje on na otrzymanie boskiej natury i chwały. Dlatego właśnie wielka galeria zaczyna się w punkcie, który wyobraża narodzenie naszego Pana. Nie jest ona zatem symbolem wieku Ewangelii, gdyż okres ten zaczął się dopiero od momentu, gdy nasz Pan, w wieku 33 lat, ofiarą na krzyżu zakończył wiek zakonu. Wielka galeria wyobraża wysokie, czyli niebiańskie powołanie, przez ofiarę, do boskiej natury, do komnaty króla. W tym sensie nasz Pan był powołanym od urodzenia. Natomiast od pięćdziesiątnicy do tego samego wysokiego zaszczytu powoływani są wszyscy usprawiedliwieni wierzący. Niewielu jednak przyjmuje zaproszenie do złożenia ofiary, niewielu także, postępując śladami mistrza, czyni swe powołanie i wybór pewnymi przez szczere zastosowanie się do postawionych wymagań. Zaś długość okresu, w którym wysokie powołanie do boskiej natury jest dostępne i moment, w którym ono ustanie, pokazane są w długości i zakończeniu wielkiej galerii, o czym była już wcześniej mowa. Komnata króla, do której jedyna droga wiedzie przez wielką galerię i przedsionek, jest pod każdym względem najwspanialszym i najznakomitszym pomieszczeniem wielkiej piramidy. Jest ona odpowiednim symbolem boskości. Tak opisuje ją Henry F. Gordon. Jest to imponująca komnata o długości 10,4 metra, szerokości 5,2 metra i wysokości 5,8 metra, wykonana w całości z czerwonego, polerowanego granitu. Ściany, podłoga i sufit zbudowane są z płyt, doskonale prostopadłych i dopasowanych tak umiejętnie, że żaden pałac cesarski nie mógłby zapragnąć bardziej szlachetnego, dokładnego i wykończonego arcydzieła. Jedynym przedmiotem w komnacie jest pusta, granitowa, skrzynia, kamienna kaseta, bez pokrywy. Warto zauważyć, że skrzynia pod względem objętości przypomina świętą arkę w przybytku mojżeszowym. Granit w Wielkiej Piramidzie jest symbolem rzeczy boskich, lub boskiej natury. Podobne znaczenie miało złoto w symbolicznym przybytku i w świątyni Izraela. Niskie przejścia prowadzące do przedsionka i do komnaty króla są odpowiednikami zasłon przed miejscem świętym i miejscem najświętszym. Granitowa skrzynia, jedyny przedmiot w komnacie króla, jest odpowiednikiem Marki Przymierza, która także była jedynym sprzętem znajdującym się w miejscu najświętszym przybytku i świątyni. Rolę złota spełnia granit, a symboliczne znaczenie obu materiałów jest identyczne. To jeszcze nie wszystko. Jesteśmy przekonani, że wspaniałe prawdy ukryte w symbolice konstrukcji przybytku i świątyni, które składały się z dwóch pomieszczeń oddzielonych zasłonami, świętego i najświętszego, znajdują swe odzwierciedlenie w nauce Wielkiej Piramidy, w której także znajdujemy takie dwa pomieszczenia oddzielone niskimi przejściami, przedsionek oraz komnatę króla. Przedsionek ma podobne znaczenie co miejsce święte w przybytku. Symbolizuje on taki związek z Bogiem, jaki osiąga nowe stworzenie, współdziedzic Chrystusowy, uczestnik chwały i boskiej natury. Wierzący wchodzi do tego miejsca, gdy po otrzymaniu przebaczenia grzechów i pojednaniu z Bogiem przez okup, składa swe usprawiedliwione istnienie jako żywą ofiarę na służbę Bożą. Podobnie jak pierwsza zasłona w przybytku wyobrażała poświęcenie, rezygnację, śmierć własnej woli oraz zupełne poddanie się woli Bożej, tak i niskie wejście do przedsionka jest dla wszystkich, którzy staną się członkami królewskiego kapłaństwa, symbolem tego samego doniosłego wydarzenia, inauguracji nowości żywota. Wierzący, który przeszedł tę próbę, udowadniając, że potrafi położyć na ołtarzu wszystko, co posiada, nie jest już uznawany za istotę ludzką, lecz za nowe stworzenie, uczestnika boskiej natury. W rzeczywistości nie będzie on jednak miał udziału w boskości, dopóki w prawdziwych doświadczeniach, w codziennym ofiarowaniu, w szkole doczesnego żywota nie nauczy się wierności, posłuszeństwa i poddania woli Bożej. Etap ten jest wyobrażany przez szczególną konstrukcję ścian przedsionka oraz przez stół chlebów pokładnych, złoty świecznik i ołtarz kadzenia w miejscu świętym przybytku. Aby wejść do stanu boskości, konieczna jest także rzeczywista śmierć ciała, wyobrażana przez wtórą zasłonę przybytku, oraz w piramidzie przez drugie niskie przejście wiodące do komnaty króla. Dopiero wtedy, przez udział w pierwszym zmartwychwstaniu, można w zupełności wejść do obiecanej natury boskiej i do chwały, do wiekuistej nagrody wyobrażanej przez komnatę króla. W ten oto sposób wielka piramida świadczy nie tylko o podążaniu ludzkości w grzechu ku upadkowi, lecz także o kolejnych etapach boskiego planu, które stanowią przygotowanie do zupełnego podniesienia rodzaju ludzkiego z upadku drogą żywota, otwartą poprzez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Z rysunku wynika, że podłoga przedsionka jest wykładana granitem dopiero w pewnej odległości od wejścia, zaś sufit jest granitowy na całej długości pomieszczenia. Jest tu ukryta nauka zgodna z zarysami planu Bożego, dotycząca powołanych, którzy poszukują drogi do boskiej natury. Pierwsze niskie przejście symbolizuje ofiarowanie ludzkiej woli wierzącego, co umożliwia mu dostęp do miejsca świętego, czyli do stanu poświęcenia. Ma on przed sobą perspektywę odziedziczenia chwały i nieśmiertelności, co wyobraża rozciągający się już teraz nad jego głową granitowy sufit przedsionka. Jednak nie jest on jeszcze uznawany za pełnego uczestnika nowej natury, dokąd nie zostanie ożywiony do aktywności i nowości żywota. Próba ta symbolizowana jest przez granitowe skrzydło, które przez swe szczególne umiejscowienie, jest ono zawieszone, jakby miało w każdej chwili spaść i zablokować dalszą drogę postępu, zdaje się mówić, pielgrzymie. Nawet jeśli doszedłeś aż dotąd, poświęciwszy się Bogu, to nie otrzymasz rzeczywistego udziału w stanie boskości, do którego jesteś powołany, jeżeli nie będziesz ożywiony duchem prawdy do pełnienia czynnej służby Bożej. Tak pokazane są w Wielkiej Piramidzie trzy etapy, przez które powołani wieku Ewangelii mają przejść, aby dotrzeć do chwały swego Pana. W oparciu o Pismo Święte ich treść można określić następująco, po pierwsze, poświęcenie, czyli spłodzenie z ducha przez słowo prawdy, odpowiada mu niskie przejście wiodące do przedsionka. Po drugie, ożywienie do czynnej służby i ofiary przez poświęcenie ducha i przyjęcie prawdy, odpowiada mu niskie przejście pod granitowym skrzydłem. Po trzecie, narodzenie z ducha do doskonałego podobieństwa do Pana przez udział w pierwszym zmartwychwstaniu, odpowiada mu niskie przejście do komnaty króla. Przypis redaktora wersji audio. W tym miejscu, na następnej stronie książki jest ilustracja zatytułowana Przekrój przez komnatę króla, przedsionek i część galerii. Na dole, pod rysunkiem, jest zaznaczona skala w metrach oraz informacja, że 1 metr równa się 39,5 calom angielskim. Całe tło rysunku jest zakreskowane i opisane jako pełny mur piramidy. Opisując od prawej do lewej, czyli z kierunku, z którego się przychodzi do miejsca ukazanego na rysunku, w prawym dolnym rogu rysunku jest narysowane pomieszczenie wielkiej galerii z zaznaczonymi 7 równoległymi do podłogi liniami. Pomiędzy pierwszą z nich a podłogą są narysowane dwie postacie, prawdopodobnie dla ukazania skali i lepszego wyobrażenia sobie, jak to tam wygląda. Obie postacie są niższe niż ta pierwsza linia. Postać stojąca z tyłu wspina się po stromej podłodze wielkiej galerii, trzymając przed sobą płonącą pochodnię. Postać z przodu jest zilustrowana, jak dochodzi do końca wielkiej galerii. Jest tam bardzo wysoki stopień, na który się ona właśnie wspina, ponieważ sięga on od podłogi aż do pasa tej postaci. Jest ona więc zgięta w pół i próbuje się na niego wdrapać, też trzymając przed sobą pochodnię. Wygląda na to jednak, że po wspięciu się na ten stopień osoba ta wcale nie będzie wstawać. Za fragmentem poziomej podłogi jest bowiem zaledwie bardzo niskie przejście w ścianie, tak niskie, że ta postać, żeby przejść dalej, będzie musiała to zrobić głęboko pochylona, kucając lub na kolanach. Następnie jest narysowane relatywnie niskie pomieszczenie, wysokości mniej więcej połowy wielkiej galerii, o granitowym suficie, podłodze i ścianach, zwane przedsionkiem. Jest w nim narysowanych 5 pionowych przerywanych linii, z których część, acz nie wszystkie, sięgają od podłogi do sufitu. Przy jednej z nich jest narysowany ustawiony pionowo prostokąt z jakimiś wyżłobieniami, odsyłamy do opisu tego pomieszczenia sprzed kilku minut. Z tego pomieszczenia jest przejście dalej w lewo, tak samo niskie jak to, przez które można było wejść tu z wielkiej galerii. W przejściu jest narysowana postać z pochodnią, która jest właśnie głęboko pochylona i przechodzi do pomieszczenia opisanego jako komnata króla. Pomieszczenie to jest o połowę wyższe niż przedsionek, czyli jak 3/4 wielkiej galerii. W nim, na środku podłogi, jest narysowany tylko jeden sprzęt, opisany jako sarkofag. Z tyłu, na ścianie, widać 4 linie, rozmieszczone równolegle do podłogi w równomiernych odstępach. Po lewej i prawej stronie sarkofagu są narysowane wyprostowane postacie trzymające pochodnie. Tu się kończą przejścia w tą stronę, ale za grubą, granitową ścianą jest narysowany niziutki korytarz wznoszący się mniej więcej pod kątem 45 stopni, opisany jako wentylacja, choć nie przechodzi on przez ścianę do komnaty króla. Na rysunku jest narysowana bardzo skomplikowana struktura nad komnatą króla. Wygląda to nieco jak chińska pagoda. Ściany tej konstrukcji początkowo są przedłużonymi ścianami komnaty króla, na wysokość mniej więcej 2 razy wyższą od komnaty króla. Mniej więcej w równomiernych odstępach jest tam kilka poziomów. Zaczyna się od granitowego sufitu komnaty króla, po czym pusta przestrzeń, następnie drugi granitowy sufit, pusta przestrzeń, trzeci granitowy sufit, pusta przestrzeń, czwarty granitowy sufit, po czym jest kolejna pusta przestrzeń, ale po jej bokach nie ma już przedłużonych ścian komnaty króla, tylko pełny mur piramidy. Nad tą pustą przestrzenią jest kolejny granitowy sufit, sięgający także w bok, na taką szerokość, jakby były podtrzymywane przez ściany komnaty króla, gdyby nie były one przerwane. Następnie jest kolejny granitowy sufit. Nad nim jest trójkątna pusta przestrzeń, jest ona w formie trójkąta równoramiennego rozwartokątnego, którego kąt rozwarty jest na górze. Sufit nad tym pomieszczeniem stanowią 2 granitowe płyty, które są ułożone zgodnie z tym kątem rozwartym ponad tą próżnią, i wychodzą mniej więcej jakąś 1/3 w bok, w mur piramidy, tak, że mniej więcej dochodzą do poziomu dołu granitowej płyty będącej podłogą tej pustej, trójkątnej przestrzeni. Koniec przypisu redaktora wersji audio. Ukazanie natury ludzkiej i duchowej. Patrząc na rysunek ze strony 333, Przepis redaktora wersji audio, nie ten opisany przed chwilą, tylko ten, który był nazwany układ przejść i kanałów wentylacyjnych Wielkiej Piramidy. Koniec przepisu redaktora wersji audio. Zauważymy, że komnata królowej oraz wiodący do niej korytarz poziomy, korytarz wejściowy, pierwszy korytarz wstępujący i wielka galeria znajdują się po północnej stronie linii oznaczonej jako oś pionowa piramidy. Po południowej stronie osi pozostają jedynie przedsionek i komnata króla. Przez takie usytuowanie pomieszczeń w piramidzie twórca projektu Wielkiej Piramidy, Jahwe, zaznaczył różnicę między naturami, tak jak zostało to opisane w tomie pierwszym, rozdziale 10. Komnata królowej wyobraża doskonałość ludzkości po wieku tysiąclecia, gdy wszyscy posłuszni i godni odzyskają moralne podobieństwo do swego stwórcy. Jej tylna, najbardziej wysunięta na południe ściana, znajduje się w osi pionowej piramidy. W ten sposób przedstawiona jest nauka, że ludzkość odzyskawszy stan podobieństwa do swego stwórcy, nie zmieniając swej natury, zbliży się bardzo do natury boskiej, na tyle blisko, na ile jedna natura może się upodobnić do drugiej, której jest odbiciem. To zaś, że wszystkie górne korytarze prowadzą w kierunku tejże osi, dowodzi, iż usiłowaniem całego ludu Bożego jest dążenie do ludzkiej doskonałości, zaś powołani do Kościoła wieku Ewangelii mają podążać jeszcze dalej, ponad ludzką doskonałość. Oni bowiem, będąc współdziedzicami chrystusowymi, mają wejść do pełni boskości. To, że komnata podziemna, czyli przepaść, wyobrażająca ucisk i śmierć, nie leży w całości po tej samej stronie osi pionowej, tak jak komnata królowej i wiodący do niej korytarz, nie sprzeciwia się zaproponowanej interpretacji, gdyż mówiąc ściśle, nie jest to właściwie część struktury piramidy. Pomieszczenie to znajduje się pod piramidą, głęboko poniżej linii podstawy. I tu jednak może się kryć pewna nauka. Pionowa linia stanowiąca przedłużenie tylnej ściany przepaści przeszłaby dokładnie przez tylną ścianę przedsionka. Jest to zgodne z Pismem Świętym ostrzeżenie, że nawet po wejściu do miejsca świętego, czyli stanu poświęcenia, po spłodzeniu słowem prawdy, ożywieniu jej mocą, jest możliwe popełnienie grzechu na śmierć, i to na śmierć wtórą. Tak więc, jeżeli usytuowanie przepaści względem osi pionowej ma w ogóle znaczenie wiążące się z rozmieszczeniem górnych pomieszczeń piramidy, to mogłoby ono oznaczać, że wtóra śmierć, wieczne zniszczenie bez nadziei zmiany wyroku, będzie karą nie tylko dla świadomych grzeszników, którzy w ciągu błogosławionego wieku tysiąclecia nie będą czynili postępu w drodze do ludzkiej doskonałości, ale i dla poświęconych w ciągu wieku Ewangelii, którzy świadomie odrzucą posiadaną poprzednio, ofiarowaną im przez Chrystusa szatę przypisanej sprawiedliwości. Na uwagę zasługuje jeszcze jedna sprawa, która wiąże się z osią pionową struktury Wielkiej Piramidy ponad linią podstawy. Wylot studni, symbolizujący pierwsze przyjście naszego Pana i Jego śmierć, znajduje się po tej stronie osi, która wyobraża naturę ludzką, a usytuowanie wylotu na poziomie korytarza wiodącego do komnaty królowej, oznacza ludzką doskonałość. Przez ten ważny szczegół piramida zdaje się mówić, on stał się ciałem, człowiek Chrystus Jezus dał samego siebie na okup za wszystkich, pomimo tego, że nie zaznał grzechu, był święty, nieskalany, odłączony od grzeszników, i nie miał nic wspólnego z grzesznym, upadłym rodzajem Adamowym i jego podążaniem ku upadkowi, wyobrażanym przez korytarz wiodący do przepaści. Znaczenie ma także usytuowanie groty, oraz fakt, iż była to jaskinia naturalna, a nie specjalnie wydrążona. Jest ona wyraźnym symbolem śmierci Pana Jezusa. Jej naturalność świadczy o tym, że ofiara, którą Pan złożył z samego siebie, nie wynikała z przypadkowo zaistniałej sytuacji, ale była wcześniej zarządzonym i przygotowanym elementem planu Jahwe, znanym na długo przed umieszczeniem zarysów tego planu w symbolice piramidy. Lokalizacja groty ponad linią podstawy piramidy, a nie pod nią, zdaje się wyrażać prawdę, która jest zgodna z nauką Pisma Świętego. Nasz Pan umarł jako okup za grzeszników, ale sam nie popełnił grzechu i nie uległ zepsuciu, a nawet w stanie śmierci znajdował się w obrębie granic boskiego planu, który wyobrażany jest przez strukturę piramidy ponad linią podstawy. W tym miejscu jednak rodzi się niezwykle interesujące pytanie, czy świadectwo piramidy odnośnie czasu zakończenia wysokiego powołania potwierdza świadectwo Pisma Świętego na ten temat? Czy wielka galeria kończy się w miejscu, które odpowiadałoby dokładnemu momentowi, w którym według zapewnienia Pisma Świętego łaska wysokiego powołania miała ustać? Czy może sprzeciwia się ona temu, co dowiedzieliśmy się z Pisma Świętego, wykazując inną długość okresu działania łaski powołania do boskiej natury? Będzie to kolejna rozstrzygająca próba, oczywiście nie dla Słowa Bożego i Jego cudownego świadectwa, które jest ważniejsze od wszystkich innych źródeł, ale dla kamiennego świadka. Czy w dalszym ciągu, przez zachowanie zgodności ze świadectwem Pisma Świętego, będzie on w stanie dowieść, że jego konstrukcja ma boski rodowód? A może wykaże on mniejszy lub większy stopień nieścisłości? Gdyby okazało się, że potwierdza on opis biblijny szczegółowo i w najmniejszych drobiazgach, to musielibyśmy przyznać, że w pełni zasługuje on na nazwę nadaną mu przez doktora Seissa, kamienny cud. Z całą pewnością jest to prawdą, gdyż świadectwa piramidy w każdym szczególe potwierdzają plan Boży, który poznaliśmy z Pisma Świętego. Jej cudowna zgodność z Biblią nie budzi żadnych wątpliwości, że świadek ten czerpał swe natchnienie z tego samego boskiego wpływu, który pobudzał proroków i apostołów. Popatrzmy, w jaki sposób widać tę harmonię i w tej kwestii. Przypomnijmy sobie, że koniec roku 1914 wskazywany był przez Pismo Święte jako czas zupełnego wypełnienia się okresu pogańskiej władzy nad światem oraz rozpoczęcia ucisku, który doprowadzi do jej obalenia. Także w okolicach tej daty zostaną przemienieni, czyli uwielbieni, ostatni członkowie Kościoła Chrystusowego. Pamiętajmy także, iż Pismo Święte na wiele sposobów, na przykład przez cykle jubileuszowe, przez 1335 dni Daniela, przez równoległe dyspensacje i tym podobne, dowodzi, że w październiku 1874 roku miało się rozpocząć żniwo, czyli dokonanie wieku, oraz że od tego czasu miał być obecny wielki żniwiarz, że 7 lat później, w październiku 1881 roku zakończyło się wysokie powołanie, aczkolwiek będą jeszcze tacy, którzy po ustaniu ogólnego powołania zostaną dopuszczeni do tej samej łaski, aby zająć miejsca powołanych, którzy podczas prób okażą się niegodni tego przywileju. Teraz zaś przyjrzyjmy się, w jaki sposób kamienny świadek potwierdza te same daty i naucza o tych samych prawdach. Linia podłogi wielkiej galerii od ściany północnej do południowej była w ostatnich latach mierzona dwukrotnie z niezwykłą skrupulatnością. Otrzymano dzięki temu trzy oddzielne zestawy pomiarów. Jeden pomiar, pomiar pierwszy, od końcowej ściany północnej, do stopnia, następnie, z pominięciem jego wysokości, czyli płaszczyzny pionowej, wzdłuż jego górnej płaszczyzny. Zmierzono w ten sposób długość przejścia po podłodze wielkiej galerii. W wyniku innego pomiaru, pomiar drugi, otrzymujemy długość mierzoną wzdłuż linii przechodzącej przez stopień, jakby go w ogóle nie było. W kolejnym pomiarze, pomiar trzeci, otrzymujemy długość całkowitą podłogi wraz z wysokością, czyli pionowym wymiarem stopnia. Wymiary profesora Smyfa są następujące. Pomiar pierwszy, 1874 cale piramidalne, pomiar drugi, 1881 cali piramidalnych, pomiar trzeci, 1910 cali piramidalnych. Według pomiarów pana Flindersa Petrie wielkości te są o 0,8 cala dłuższe. W rozsądnym przybliżeniu zatem i z pewnością nieznacznie tylko różniąc się od poprawnych, liczby te wynosiłyby odpowiednio, po pierwsze, 1875, po drugie, 1882 i, po trzecie, 1911 cali piramidalnych. Jeżeli więc, zgodnie z twierdzeniami badaczy piramidy, długość linii podłogi w calach jest symbolem liczby lat, to pytamy, na jaką datę zakończenia wysokiego powołania do boskiej natury wskazują pomiary wielkiej galerii, która jest symbolem tego powołania? Odpowiadamy, stosując zamiennik cal równa się rok, do współczesnej rachuby lat, musimy pamiętać, że obecna data w latach naszej ery jest spóźniona w stosunku do rzeczywistej o rok i 3 miesiące, jak to zostało wykazane w tomie drugim, rozdziale drugim. Nie wpływa to na obliczenia okresów od ustalonej daty przed naszą erą, ani od ustalonej daty naszej ery, jednakże w tym wypadku należy uwzględnić te różnice. Jeżeli punktem wyjściowym obliczenia jest właśnie data narodzenia Jezusa, to błąd liczenia lat naszej ery musi być wzięty pod uwagę, aby otrzymać poprawne wyniki. Dla ułatwienia przyjmiemy nasz standardowy, choć błędny, początek naszej ery i sprowadzimy pomiary piramidy do tej rachuby. Odejmując od każdego wyniku pomiaru 1¼ cala, otrzymamy liczby lat, które będą odpowiadały współczesnej rachubie lat. Po redukcji otrzymamy następujące wyniki, po pierwsze, 1875 odjąć 1¼, równa się 1873¾, po drugie, 1882 odjąć 1¼, równa się 1883¼, i, po trzecie, 1911 odjąć 1¼, równa się 1909¾. Daje to daty, po pierwsze, październik 1874 roku, po drugie, październik 1881 roku, i, po trzecie, październik 1910 roku naszej ery. Owo potrójne zakończenie zgadza się całkowicie z nauką Pisma Świętego. Żniwo, dokonanie wieku rozpoczęło się w październiku 1874 roku, a wysokie powołanie zasadniczo zakończyło się w październiku 1881 roku. Po tej dacie nastąpił okres, w którym pomimo zakończenia ogólnego powołania niektórzy tego godni mogą zostać zaszczyceni tymi samymi przywilejami w celu zajęcia miejsc powołanych, którzy w procesie prób zostali uznani za niegodnych przydzielonej im w momencie powołania korony. Na ile obecnie rozumiemy, Pismo Święte nie określa, jak długo potrwa owo przesiewanie poświęconych, rozdzielanie koron tych, którzy zostali uznani za niegodnych, zapisywanie imion nowych wiernych na miejsce tych, których imiona zostały wymazane. Objawienie rozdział 3 wersety 5 i 11. Jednak wskazywany przez piramidę rok 1910 zdaje się pasować do dat biblijnych. Przypada on na kilka lat przed zupełnym zakończeniem czasu ucisku, który będzie dokonaniem czasów pogan. Pamiętając, że słowa naszego Pana, iż zwycięzcy będą uznani za godnych ujścia najcięższego ucisku przychodzącego na świat, odnoszą się do anarchistycznego ucisku, który nastąpi po październiku 1914 roku, spodziewamy się, że szczególny ucisk dla Kościoła może przyjść w roku 1910. Czyż zgodność świadectw kamiennego świadka i Biblii nie jest znamienna? Daty: październik 1874 roku i październik 1881 roku są dokładne, natomiast co do roku 1910, pomimo iż nie wynika on z Pisma Świętego, mamy zupełnie rozsądne podstawy, aby spodziewać się, że data ta będzie ważnym przełomem w doświadczaniu i ostatecznej próbie dla Kościoła. Rok 1914 zdaje się być dobrze zdefiniowany jako jej zakończenie, po czym przyjdzie największy ucisk dla świata, w którym może mieć jeszcze udział część wielkiego ludu. W związku z tym, pamiętajmy, że ów kres czasu, 1914 rok, może oznaczać nie tylko dopełnienie wyboru, próbę i uwielbienie całego ciała Chrystusowego, ale i oczyszczenie szerszego ogółu poświęconych wiernych, którym z powodu strachu i słabości ducha nie udało się złożyć Panu przyjemnej ofiary, i w mniejszym lub większym stopniu skalali się ideami i metodami działania tego świata. Część z nich jeszcze przed końcem tego okresu wyjdzie zwycięsko z wielkiego ucisku. Objawienie rozdział 7 werset 14. Wielu spośród nich jest obecnie wiązanych ku spaleniu w obrębie rozmaitych snopów konkolu. Dopiero wtedy, gdy ogień ucisku ostatecznego zakończenia żniwa spali więzy babilońskiej niewoli, będą oni mogli uciec, zostaną zachowani, wszakże tak jako przez ogień. Muszą oni jeszcze ujrzeć całkowitą katastrofę wielkiego Babilonu i otrzymać pewną miarę jego plag. Objawienie rozdział 18 werset 4. Owe 4 lata od 1910 roku do końca 1914 roku, na które wskazuje Wielka Piramida, będą bez wątpienia czasem próby ognia dla Kościoła. 1 Koryntów rozdział 3 werset 15. Potem nastąpi światowa anarchia, która nie może trwać zbyt długo, bo gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zbawione żadne ciało. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 22. To jednak nie wyczerpuje jeszcze w całości cudownej symboliki Wielkiej Piramidy. Jej zdumiewającą zgodność z boskim planem potwierdzają inne jeszcze szczegóły. Można by się spodziewać, że daty dwóch istotnych wydarzeń związanych z końcem obecnego wieku powinny być także w jakiś sposób zaznaczone w okolicach górnego końca Wielkiej Galerii, podobnie jak studnia w dolnym jej końcu zaznacza moment śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Chodzi o daty, po pierwsze, wtórnego przyjścia naszego Pana, oraz, po drugie, rozpoczęcia żniwa. I w tej sprawie nie będziemy zawiedzeni. Jak widać na diagramie, w szczycie górnego, południowego końca wschodniej ściany Wielkiej Galerii, wysoko ponad stopniem, znajduje się otwór wiodący do niewykończonego pomieszczenia nad komnatą króla. W symbolicznym języku piramidy oznacza to, w tym miejscu wszedł on święty niebieski, ten, który nie potrzebuje podłóg, aby po nich chodzić, gdyż porusza się jak wiatr. Precyzyjne pomiary południowej ściany Wielkiej Galerii przeprowadzone przez profesora Smitha dowodzą, iż nie jest ona zupełnie pionowa, a jej odchylenie od pionu w szczycie wynosi 7 cali. Przypis autora, sprawozdanie profesora Smitha, koniec przypisu autora. Piramida informuje nas tym samym, że 7 lat przed zakończeniem wysokiego powołania, przed październikiem 1881 roku, wejdzie on wielki z nieba. Ponadto zawarta jest tu wskazówka, że od tego czasu, od października 1874 roku, stopniowo, co wyrażone jest przez pochylenie południowej ściany, wysokie powołanie będzie zmierzać ku zakończeniu, które w pełni dokona się w październiku 1881 roku. Należy zauważyć, iż taki pogląd pozostaje w zupełnej zgodności ze świadectwem Biblii, którego zarys przedstawiony został w poprzednich tomach wykładów Pisma Świętego. Należy także pamiętać, że my, którzy na podstawie Pisma Świętego zrozumieliśmy czasy i chwile, nie mieliśmy żadnego związku z naukowcami, którzy dokonywali pomiarów Wielkiej Piramidy, a i oni w trakcie dokonywania pomiarów nie mieli żadnego pojęcia o naszej interpretacji proroctw. Na ile się orientujemy, nie posiadają oni tej wiedzy także i obecnie. Pytamy zatem, czy mogłaby być dziełem przypadku tak doskonała zgodność w sprawach, w których z jednej strony wchodzi w grę 6000 lat historii, a z drugiej, wymiary piramidy liczone w tysiącach cali? Na pewno nie, ale zaiste prawda bywa cudowniejsza i dziwniejsza niż fikcja. Od Pana się to stało, a jest dziwne w oczach naszych. Co więcej, należałoby się spodziewać, że po ustaniu szczególnej łaski ogólnego powołania ewangelicznego, w październiku 1881 roku, rozpocznie się błogosławienie świata. Wydaje się, że studnia, której górny koniec wyobraża okup zapewniający błogosławieństwo dla świata, powinna swym dolnym końcem, gdzie łączy się ona z korytarzem opadającym, wyznaczać rok, od którego błogosławieństwa restytucyjne zaczną spływać na świat. Wymowa tego miejsca jest taka, odtąd korzyści płynące z okupu staną się błogosławieństwem dla wszystkich narodów ziemi, gdyż dokonał się wybór przeprowadzany w wiekach żydowskim i Ewangelii. Jeśli zatem przyjmujemy, że rok 1881 jest jasno zaznaczoną datą zamknięcia szczególnego powołania i łaski wieku Ewangelii, a jednocześnie oznacza on początek udostępniania światu błogosławieństw restytucyjnych, jeśli uznajemy, że dolne zakończenie studni również wyznacza tę datę, 1881 rok, to odkryjemy coś interesującego mierząc wstecz od tego punktu wzdłuż korytarza wejściowego do pierwotnego wejścia do piramidy. Odległość ta wynosi 3826 cali piramidalnych, wyobrażających 3826 lat. Jeśli nasze przypuszczenia byłyby słuszne, to na 3826 lat przed 1881 rokiem naszej ery powinno było mieć miejsce jakieś istotne wydarzenie. Przeglądając historyczne zapisy Słowa Bożego w poszukiwaniu ważnego zdarzenia, które zaszłoby w tym czasie, przekonujemy się o słuszności naszych przypuszczeń. Dokładnie 3826 lat przed 1881 rokiem naszej ery, to jest w 1945 roku przed naszą erą, Izaak, symboliczne nasienie obietnicy, stał się dziedzicem wszystkich dóbr swego ojca Abrahama, uzyskując prawo błogosławienia swym wszystkim braciom, Ismaelowi, synowi Hagary, symbol narodu izraelskiego, oraz wielu synom Ketury, drugiej żony Abrahama, wyobrażającym cały świat. Tak oto korytarz wejściowy od swego zewnętrznego krańca w dół do miejsca, w którym krawędź korytarza łączy się ze studnią, wyznacza według zamiennika, cal równa się rok, długość okresu od dnia, w którym symboliczny Izaak, który jest symbolicznie odbiorcą obietnicy błogosławienia świata, stał się dziedzicem wszystkiego w 1945 roku przed naszą erą, do 1881 roku naszej ery, kiedy błogosławieństwo miało rzeczywiście zstąpić na świat za sprawą rzeczywistego Izaaka, Chrystusa, dziedzica wszystkich rzeczy. Galatów rozdział 3 wersety 16 i 29. A oto sposób, w jaki obliczyliśmy długość okresu od daty przejęcia dziedzictwa przez Izaaka i uzyskania w związku z tym prawa do błogosławienia swych braci, do roku 1881 naszej ery. Izaak wszedł w posiadanie swego dziedzictwa w momencie śmierci swego ojca Abrahama, co nastąpiło 100 lat po zawarciu przymierza abrahamowego. W momencie zawarcia przymierza Abraham miał 75 lat, a umarł w wieku 175 lat. Od zawarcia przymierza do śmierci Jakuba upłynęły 232 lata, przypis autora, zobacz tom drugi strona 232, koniec przypisu autora, a od czasu wejścia Izaaka w posiadanie swego dziedzictwa, 100 lat po zawarciu przymierza. Upłynęły 132 lata, 232 odjąć 100. Do tego należy dodać 1813 lat od śmierci Jakuba do roku pierwszego w naszej rachubie lat, i w ten sposób otrzymujemy datę 1945 roku przed naszą erą, kiedy to Izaak wszedł w posiadanie wszystkiego, co posiadał Abraham. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 25 werset 5. Gdy dodamy owe 1945 lat przed naszą erą do 1881 lat naszej ery, to otrzymamy 3826 lat, okres, który według symboliki piramidy zawierał się między symbolicznym udzieleniem błogosławieństwa braciom przez symboliczne nasienie Izaaka, a rzeczywistym błogosławieniem całego świata przez rzeczywistego Izaaka, Chrystusa. Ktoś mógłby zadać pytanie, czym zaznaczył się początek restytucji w październiku 1881 roku? Odpowiadamy, nie stało się nic takiego, co mogłoby być zauważone przez świat. Ciągle jeszcze musimy postępować wiarą, a nie widzeniem. Wszelkie kroki przygotowawcze do wielkiego dzieła restytucji, przedsięwzięte po październiku 1881 roku, należy uważać za krople zapowiadające wielką ulewę błogosławieństw, która już niebawem odświeży całą ziemię. Wydarzenia roku 1881, podobnie jak i roku 1874, mogą być zauważone jedynie wzrokiem wiary w świetle Słowa Bożego. Była to data zakończenia wysokiego powołania, a zatem pora na rozpoczęcie głoszenia restytucji, na zabrzmienie jubileuszowej trąby. Około tej daty autor zrozumiał niezauważoną przez innych chrześcijan różnicę między powołaniem do boskiej natury, dostępnym w wieku Ewangelii, a przywilejem restytucji ludzkiej doskonałości i wszystkiego, co zostało utracone w Adamie. Dzieło to miało się rozpocząć po zakończeniu wysokiego powołania wieku Ewangelii. Przypis autora, dopiero podczas pisania niniejszego rozdziału dostrzegliśmy pewną znamienną zbieżność faktów i dat. Otóż w ciągu ostatnich 6 miesięcy 1881 roku została wydana i rozpowszechniona 166-stronicowa książka pod tytułem Pokarm dla myślących chrześcijan. Jej nakład wynosił 1,4 miliona egzemplarzy i rozszedł się w całości w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Mamy 3 powody, aby uważać, że pojawienie się tej książki i jej szerokie i szybkie rozpowszechnienie były co najmniej znamiennym wydarzeniem. Po pierwsze, zdaje się, że żadna inna książka nie została rozpowszechniona w tak wielkiej ilości egzemplarzy w tak krótkim czasie, czy też takimi metodami. Była ona rozdawana bezpłatnie przed wejściami do kościołów we wszystkich większych miastach Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Prace te wykonywali roznosiciele z District Messenger Service, regionalna służba posłannicza, przez 3 kolejne niedziele. Do mniejszych miejscowości była ona rozsyłana. Po drugie, pieniądze potrzebne na pokrycie tych wydatków, $42,000, zostały ofiarowane dobrowolnie, bez specjalnie organizowanej kwesty. Po trzecie, była to, na ile jest nam wiadomo, pierwsza z kiedykolwiek opublikowanych książek, w której uczyniono wyraźną różnicę między wysokim powołaniem do Kościoła wieku Ewangelii, a łaską restytucji dla świata w ogólności. Określono tam także datę zakończenia wysokiego powołania, październik 1881 roku, koniec przypisu autora. Kolejną rzeczą godną uwagi jest droga do otrzymania życia wiecznego, do podążania, którą świat będzie zaproszony w wieku tysiąclecia. Skoro wyżej położone pomieszczenie, znane pod nazwą Komnaty Króla, wyobraża naturę boską, a wiodąca do niego wielka galeria, powołanie do tego stanu, to znajdująca się poniżej Komnata Królowej wyobraża doskonałą naturę ludzką, a wiodąca do niej droga jest symbolem ścieżki żywota, którą będzie musiał kroczyć świat w tysiącleciu, aby osiągnąć ludzką doskonałość. Obie drogi, a więc i obydwa kresy tych dróg, zostały otwarte i udostępnione dzięki ofierze okupowej, która została złożona przez pośrednika za wszystkich. W piramidzie wyrażone to jest przez upozorowany wybuch, który odsłonił wylot studni, udostępniając tym samym wspomniane 2 korytarze. Ich celem jest symbolizowanie obecnego powołania Kościoła, które wiedzie do natury boskiej, oraz powołania świata w ciągu wieku tysiąclecia, którego rezultatem będzie restytucja natury ludzkiej. W ten sposób Wielka Piramida potwierdza słowa Pisma Świętego, oświadczając, że Chrystus wywiódł na jaśnie żywot, restytucję ludzkiego życia, wyobrażaną przez Komnatę Królowej, i nieśmiertelność, boską naturę, wyobrażaną przez Komnatę Króla, przez Ewangelię, dobrą nowinę o odkupieniu. 2 Tymoteusza rozdział 1 werset 10. Jedyna droga do Komnaty Królowej, czy do Wielkiej Galerii, wiodła przez studnię, gdyż pierwotnie pierwszy korytarz wstępujący był niedostępny ze względu na umieszczony w nim granitowy korek. W taki sposób kamienny świadek oświadcza, że nikt z upadłego rodzaju ludzkiego nie był w stanie za pośrednictwem powołania zakonu, czyli przymierza zakonu, osiągnąć ani żywota, życia ludzkiego, ani nieśmiertelności, boskiej natury. Pomimo, iż pierwszy korytarz wstępujący był drogą, to jednak nikt nie mógł nią chodzić. W ten sposób przymierze zakonu było drogą do życia, ale z powodu słabości nikt nią nie przeszedł i nie otrzymał życia, które ona oferowała. Rzymian rozdział 3 werset 20. W ten sposób krzyż, Ofiara i okup zajmują w świadectwie kamiennego świadka szczególne miejsce, podobnie jak i w Piśmie Świętym, w którym owe elementy planu wieków są podkreślane dobitniej niż inne. Żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mnie, powiedział Jezus. Albowiem naprzód podałem wam, com też wziął, przede wszystkim, iż Chrystus umarł za grzechy nasze, powiedział Paweł, 1 Koryntów rozdział 15 werset 3. Studnia, wyobrażenie ofiary i zmartwychwstania Chrystusa, jest jedyną drogą do żywota i nieśmiertelności, mówi Wielka Piramida. Korytarz wiodący do komnaty królowej jest niski i idąc nim trzeba pokornie schylić głowę, nagiąć się do jego wymagań. Postępowanie ścieżką dobrych uczynków zawsze wymagało pokory, tak też będzie w wieku tysiąclecia, w którym od wszystkich będzie wymagane ugięcie się, podporządkowanie rygorystycznym zarządzeniom Królestwa Chrystusowego. Będzie ich rządził laską żelazną, objawienie rozdział 2 werset 27. Wykona on wówczas sąd według sznuru, a sprawiedliwość według wagi, jego wielkość i moc muszą być wysławiane przez każdy język, a przed jego władzą i prawem musi się skłonić każde kolano. W owym dniu jedynie pokorny i sprawiedliwy, i tylko on, zakwitnie. Izajasza rozdział 28 werset 17, Rzymian rozdział 14 werset 11, Psalm 92 wersety 13 i 14. Przypis redaktora wersji audio, mniej więcej w tym miejscu w książce jest diagram, czy też rysunek, zatytułowany Siedem płaszczyzn wyznaczających komnatę królowej. Na jego dole jest skala, na której zaznaczono odcinki opisane jako 1 metr, co jest równe 39,5 calom angielskim. Rysunek ten zajmuje poziomo całą stronę i jest podzielony na 3 pasy po 1/3 wysokości. Na dole jest pas, na którym ukazano podłogę, na środku pas, na którym ukazano ściany komnaty królowej, a na górze pas, na którym ukazano sufit, czy też strop komnaty królowej. Idąc od prawej strony rysunku, najpierw jest ukazana sylwetka mężczyzny stojącego z uniesioną pochodnią, dla wizualnego oddania skali wysokości pomieszczenia. Następnie ukazane są kolejne ściany. Na całej szerokości pasa zawierającego ściany komnaty królowej narysowano 7 równoległych do siebie i równomiernie rozłożonych linii. Sylwetka mężczyzny jest narysowana z nogami stojącymi na przedłużeniu najniższej z tych linii, a czubkiem głowy troszkę poniżej poziomu linii trzeciej od dołu. Pierwsza ze ścian komnaty królowej, jaka jest narysowana od prawej strony rysunku, jest opisana jako ściana zachodnia. Nie licząc tych 7 linii, które są na jej całej szerokości, i pozostałych ścian, jest pusta. Jednak nad nią, na pasie z sufitem jest narysowany trójkąt równoboczny rozwartokątny. Druga ze ścian komnaty królowej od prawej strony rysunku jest opisana jako ściana południowa, oprócz tych 7 linii na całej swojej szerokości, zawiera tylko jeden szczegół, mniej więcej na środku szerokości ściany, tuż pod linią trzecią od dołu, jest punkt, w którym jest narysowany malutki prostokąt, opisany jako kanał wentylacyjny Dicksona. Trzecia ze ścian komnaty królowej od prawej strony rysunku jest opisana jako ściana wschodnia. Oprócz tych 7 linii na całej swojej szerokości, przez jej środek, jest zaznaczona pionowa przerwana linia opisana jako oś piramidy. Linia ta ciągnie się także wyżej, na pasie sufitu. Po prawej stronie osi piramidy znajduje się kształt, opisany jako nyza lub nyża. I wyglądający nieco jak wieża składająca się z kilku poziomów, z których prawie każdy leżący wyżej jest nieco węższy. Dwa najniższe są tej samej szerokości, ich lewa strona leciutko wystaje na lewą stronę osi piramidy, prawa kończy się natomiast nieco przed 1/4 szerokości tej ściany. Wysokość pierwszego z poziomów jest odrobinkę większa niż odległość między pierwszą a drugą linią przechodzącą przez całą szerokość ściany. Drugi z poziomów kończy się równo z trzecią linią przechodzącą przez całą szerokość ściany. Trzeci poziom kończy się równo z czwartą linią przechodzącą przez całą szerokość ściany, ale jest już nieco węższy od drugiego poziomu. Jego lewa strona zaczyna się równo z osią piramidy, a prawa jest mniej więcej o tyle samo bliżej osi piramidy, co dwa pierwsze poziomy wystawały na lewą stronę tej osi. Czwarty poziom jest znów węższy i po lewej i po prawej stronie o analogiczną szerokość, kończy się zaś troszkę ponad piątą linią przechodzącą przez całą szerokość ściany. Piąty poziom znów jest analogicznie węższy i po lewej i po prawej stronie, i kończy się troszkę więcej ponad szóstą linią przechodzącą przez całą szerokość ściany. Szósty poziom znów jest analogicznie węższy i po lewej i po prawej stronie, i ponownie kończy się trochę więcej ponad siódmą linią przechodzącą przez całą szerokość ściany, już na pasie sufitu. Ponad jego górą jest bardzo drobnymi cyframi, lub literami jakiś nieczytelny napis, który może brzmieć 23 lub 25 pi, albo coś podobnego. Tak jak ten kształt wychodził nieco ponad pas ścian, wchodząc na pas sufitu, tak też wychodzi też poniżej pasa ścian, na pas podłogi. Ale o tym za chwilę. Ostatnią na pasie ścian jest ściana północna. Oprócz tych siedmiu linii na całej swojej szerokości, mniej więcej na środku szerokości ściany, tuż pod linią trzecią od dołu, jest punkt, w którym jest narysowany malutki prostokąt, opisany jako kanał wentylacyjny Dicksona. Natomiast w prawym dolnym rogu, przylegając do ściany wschodniej, jest narysowany zakropkowany prostokąt, którego dół jest na linii pierwszej od dołu, a góra na linii trzeciej od dołu. W dolnej części tego prostokąta jest jaśniejsze miejsce, na którym jest napisane wejście. Pod pasem, na którym są zaznaczone ściany, jest pas, na którym jest zaznaczona podłoga. Jest ona narysowana bezpośrednio pod fragmentem oznaczającym ścianę wschodnią. Jest ona cała zakreskowana, i jedyne co ją wyróżnia to to, że w pewnym miejscu jest tam narysowana podstawa tego kształtu zwanego nyzą, lub nyżą opisywanego przy okazji ściany wschodniej. Nie jest ona specjalnie duża. Nie więcej niż 1,5 metra, a jej kształt nieco mi przypomina oszlifowany diament, ewentualnie serce. Ponad pasem, na którym zaznaczone są ściany, jest pas, na którym zaznaczony jest sufit. Nad ścianą zachodnią jest zaznaczony ten równoramienny rozwartokątny trójkąt, o którym już wspominałem, analogiczny jest narysowany ponad ścianą wschodnią. Jego czubek jest na linii wyznaczonej przez oś piramidy, natomiast nad każdym z ramion tego trójkąta jest narysowany duży prostokąt. Na tym prostokącie, który jest po prawej stronie osi piramidy, jest napisane tylko południowa połowa stropu, natomiast na tym prostokącie, który jest po lewej stronie osi piramidy, jest napisane północna połowa stropu. Oraz zaznaczonych jest siedem linii równoległych do tego ramienia trójkąta i do siebie nawzajem, acz nierównomiernie rozłożonych. Licząc to ramię trójkąta jako pierwszą linię, linia druga jest nieco bliżej linii pierwszej niż linia druga od trzeciej, trzecia od czwartej, czwarta od piątej i piąta od szóstej. Linie druga do szóstej są rozłożone w równomiernych odstępach. Linia siódma jest natomiast oddalona od linii szóstej mniej więcej zaledwie o około 1/3 odległości, jakie te poprzednie linie miały między sobą. Koniec przypisu redaktora wersji audio. Komnata królowej jest symbolem celu pracy restytucyjnej, ludzkiej doskonałości. Na diagramie widać, że kształt tego pomieszczenia wyznaczany jest przez 7 płaszczyzn, wliczając w to podłogę i 2 płaszczyzny sufitu. Także droga prowadząca do komnaty królowej kryje w sobie znaczenie siódemki, doskonałość. Korytarz poziomy jest bowiem obniżony na 1/7 swej długości. Liczba 7 jest nie tylko ogólnym symbolem doskonałości i zupełności, ale ma także szczególną wymowę związaną z wiekiem tysiąclecia, który jest przecież 7. tysiącleciem w historii świata. Tysiącleciem, w którym posłuszna ludzkość będzie mogła osiągnąć doskonałość. Profesor Smith zwraca uwagę na pewną szczególną cechę podłóg komnaty królowej i wiodącego do niej korytarza. Otóż są one surowe i niewykończone w odróżnieniu od podłóg innych korytarzy, które były pierwotnie bardzo gładkie, prawdopodobnie wypolerowane. Sugeruje on, że prawdopodobnie miejsce to, w odróżnieniu od innych korytarzy, nie nadaje się do dokładnego pomiaru w skali rok równa się cal. Zdaje się, jakby piramida przez tę nierówność powierzchni mówiła, tutaj nie ma wymiarów czasowych. Pomimo że ani długość korytarza, ani wymiary podłogi komnaty królowej nie zawierają informacji wynikających z przelicznika cal równa się rok, to jest jednak coś, na co warto zwrócić uwagę. Sposób przywrócenia doskonałego życia, doskonałości ludzkiego organizmu. Skoro doskonałość ludzkiej natury jest wyobrażana przez komnatę królowej, to droga do niej jest symbolem 7000 lat doświadczeń i prób, przez które musi przejść upadła ludzkość, zanim skorzysta z pełnego przywrócenia doskonałości. Jako że na początkowych 6/7 długości korytarz wiodący do komnaty królowej jest bardzo niski, wyobraża on minionych 6000 lat i wskazuje na niezwykłą trudność i konieczną pokorę w postępowaniu drogą usprawiedliwienia. Dotyczyło to nawet patriarchów, proroków i innych usprawiedliwionych z wiary, którzy w ciągu 6000 lat panowania grzechu i śmierci usiłowali kroczyć tą drogą. W przeciwieństwie do tego, ostatnia 7 część drogi wyobraża wiek tysiąclecia, który właśnie świta dla ludzkości. Wysokość tej części korytarza jest blisko 2-krotnie większa, co przedstawia łatwość i wygodę postępowania ku pełnej doskonałości w ciągu nadchodzącego tysiąclecia łaski i pokoju. Ktoś mógłby zapytać, czy drogą tą kroczył ktoś w ciągu minionych 6000 lat? Odpowiadamy, tak, niektórzy chodzili nią przez wiarę. Jest to droga usprawiedliwienia ludzkiej natury. Zupełnie różna od drogi powołania Kościoła ewangelicznego, która wiodąc przez usprawiedliwienie dąży jednak do boskiej natury. Abraham, Izaak i Jakub oraz wierni prorocy kroczyli drogą usprawiedliwienia, wkraczając na nią za pośrednictwem studni, przez wiarę w okupową ofiarę Chrystusa. Symbolem tej wiary były ofiary składane przez tych mężów, zanim nastąpiła śmierć naszego Pana, a nawet wcześniej, niż to zostało wyrażone w symbolice kamiennego świadka, ponieważ w zamyśle i objawionym planie Bożym, Chrystus, baranek pojednania, był zabity od założenia świata. Prawdy wyrażane przez sposób dojścia do komnaty królowej są zupełnie zgodne z biblijnym opisem drogi, która w tysiącleciu będzie wiodła do ludzkiej doskonałości i do życia. Czas potrzebny człowiekowi na dojście do doskonałości będzie różny w zależności od większych lub mniejszych skłonności pojedynczych ludzi do poddania swego serca i życia wymaganiom nowego przymierza. Nikt jednak idąc ku górze nie będzie się już musiał zmagać z wewnętrznymi i zewnętrznymi skłonnościami ciągnącymi go ku dołowi, tak jak to miało miejsce w dyspensacjach zakonu i Ewangelii. Na tej drodze wszystko będzie sprzyjało pielgrzymowi, ułatwiając szybki postęp w kierunku zupełnej doskonałości życia restytucyjnego, wraz ze wszystkimi związanymi z nim błogosławieństwami. Podobnie jak w komnacie króla kanały wentylacyjne stwarzają możliwość stałego pobytu w tym miejscu, co jest symbolem stanu wiecznotrwałego, tak i komnata królowej, która posiada kanały wentylacyjne, czyli korytarze powietrzne, wyraża prawdę, że stan ludzkiej doskonałości, po osiągnięciu go, może być uczyniony stanem wiecznotrwałym. W pierwszym przypadku mówimy o stanie wiecznotrwałym, a w drugim, że taki stan może być uczyniony wiecznotrwałym, czyli nieprzemijającym. Sformułowania te wynikają nie tylko z kamiennego świadectwa piramidy, ale i z Pisma Świętego. O tych, którzy osiągają stan wyobrażany przez komnatę króla, Biblia mówi, że stają się oni uczestnikami boskiej natury, są nieśmiertelni, czyli uodpornieni na śmierć, w tym stanie nie mogą oni już umrzeć. Biblia mówi też, że pozostali, gdy przejdą całkowitą restytucję i wytrwają w ostatniej próbie lojalności, która będzie przeprowadzona przy końcu wieku tysiąclecia, otrzymają życie wieczne wedle wcześniejszych postanowień wielkiego architekta planu zbawienia. Nie posiądą oni wszakże przymiotu nieśmiertelności, właściwego wyłącznie boskiej naturze. Jeżeli jednak będą trwali w harmonii z Bogiem i w posłuszeństwie Jego woli, będą żyli wiecznie. Wielka piramida także potwierdza te prawdy. Kanały wentylacyjne komnaty króla były otwarte, natomiast wentylatory komnaty królowej zostały podczas budowy w szczególny sposób ukryte. Kanały powietrzne zostały przeprowadzone od zewnętrznych ścian piramidy w kierunku komnaty królowej, lecz kończyły się około 5 cali przed wewnętrzną powierzchnią ściany tego pomieszczenia. Otwory były wykute w kamieniu po obu stronach komnaty królowej, ale pozostawiono wspomnianych 5 cali nieprzekutego kamienia. Dowodzi to, jak i wiele innych szczegółów, że zamiarem wielkiego architekta piramidy było wyrażenie prawd symbolicznych. Kanały wentylacyjne komnaty królowej odkrył pan Wyman Dixon. Badając ściany tego pomieszczenia zauważył, że przy opukiwaniu pewne miejsce wydaje głuchy odgłos. Przebił więc powierzchnię i odkrył jeden z kanałów wentylacyjnych. W taki sam sposób znalazł na przeciwległej ścianie drugi z pary wentylatorów. W ten sposób piramida, potwierdzając Pismo Święte, oznajmia, że zostało uczynione wystarczające zabezpieczenie, aby stan doskonałego człowieczeństwa wyobrażanego przez komnatę królowej mógł być stanem wiecznotrwałym dla każdego, kto przyjmie wszystkie związane z nim zarządzenia i prawa. Cóż można sądzić na temat kamiennego świadka usłyszawszy jego poselstwo? Takie świadectwo nawet bez potwierdzających je biblijnych argumentów byłoby osobliwe i frapujące. A cóż dopiero, gdy odkryliśmy wyraźne i dobitne oświadczenia Pisma Świętego mówiące o takich samych okolicznościach i datach, jeszcze zanim było znane świadectwo piramidy. W takim przypadku owa cudowna zgodność i wzajemne potwierdzanie się nabierają bez wątpienia podwójnego znaczenia i stają się szczególnie imponujące. Dla mądrych tego świata, którzy odrzucają Słowo Boże jako przestarzałe i nienaukowe, Wymowa kamiennego świadka i jego potwierdzenie dla świadectw w Biblii muszą być doprawdy zdumiewające. W czasie, gdy mądrzy tego świata twierdzą, że człowiek nigdy nie posiadał doskonałości, że nie był uczyniony na podobieństwo Boże, a w związku z tym nigdy nie utracił tego stanu, musi zwracać uwagę świadectwo piramidy mówiące właśnie o upadku człowieka. Przyjemnie jest słyszeć jej oświadczenie, że na podstawie przymierza prawa nikt nie mógłby skorzystać z wysokiego powołania ewangelicznego, nie mógłby otrzymać boskiej natury, ani nawet usprawiedliwionego człowieczeństwa, czy życia, gdy w tym samym czasie tak wielu głosi, że zakon mojżeszowy jest jedynym sposobem otrzymania życia. Doprawdy w wielkiej piramidzie rzeczy jego niewidzialne, plany, od stworzenia świata, przez rzeczy uczynione widzialne bywają, Rzymian rozdział 1 werset 20. Niektórzy będą się naśmiewać z prorokowania kamiennego świadka, podobnie jak drwią z pisanego Słowa Bożego. Na ich szyderstwa mamy taką odpowiedź: wytłumaczcie, skąd wzięła się owa osobliwa zgodność, albo podejmijcie ryzyko prorokowania o przyszłych rzeczach, a przekonacie się, jaki będzie skutek waszych proroctw. Udowodnijcie, że można przepowiadać przyszłość bez natchnienia. Pokażcie nam przykład światowej mądrości. Przedłużcie sprawę waszą, mówi Pan, ukażcie mocne dowody swoje, mówi Król Jakubowy. Niech przystąpi, a niech nam oznajmi to, co się ma stać, rzeczy pierwsze, które były, powiedzcie, abyśmy uważali w sercu swym, a poznali cel ich, albo przynajmniej nam przyszłe rzeczy oznajmijcie. Oznajmijcie, co ma przyjść na potem, a poznamy, żeście bogowie, mocarze. Izajasza rozdział 41 wersety od 21 do 23. Wielka piramida nie tylko zawstydza ateistycznych naukowców, lecz także całkowicie obala ich nowoczesną, sprzeciwiającą się Pismu Świętemu teorię ewolucji. W tej sprawie najlepiej jest zacytować słowa doktora Josepha Seissa pochodzące z jego znakomitej rozprawy na temat Wielkiej Piramidy pod tytułem Kamienny Cud. Pisze on: jeżeli prawdą jest, że człowiek pierwotny był gorylem albo troglodytą, to w jaki sposób w owych prehistorycznych czasach twórcy owej potężnej budowli mogli wiedzieć to, co jeszcze nie w pełni zostało zbadane przez naszych najwybitniejszych uczonych po wielu setkach lat obserwacji i eksperymentów? Jak to możliwe, że w ogóle umieli wyprodukować i posługiwać się narzędziami, maszynami, metodami koniecznymi do wzniesienia budowli o tak ogromnych rozmiarach, z tak ciężkich materiałów, tak wysokiej i tak doskonałej pod względem rękodzieła, że do dnia dzisiejszego nie powstało na ziemi nic, co mogłoby z nią rywalizować? Skąd wiedzieli o kulistości ziemi, jej rotacji, średnicy, gęstości, strefach, biegunach, podziale lądów, temperaturach, czy o zależnościach astronomicznych? W jaki sposób nauczyli się rozwiązywać zagadnienie kwadratury koła, obliczać proporcje, wyznaczać cztery strony świata? Skąd wiedzieli, jak sporządzać szczegółowe wykresy historii i poszczególnych okresów na 4000 lat wcześniej, niż nastąpiły zapowiadane wydarzenia? Jak dowiedzieli się, kiedy rozpocznie swe działanie organizacja prawa mojżeszowego, jak długo przetrwa i do czego doprowadzi? W jaki sposób dowiedzieli się, kiedy zostanie wprowadzone chrześcijaństwo, jakimi zaznaczy się faktami, i czym będzie się cechować, oraz jaki będzie miał charakter Kościół Chrystusowy, jakie będą jego dzieje i kres? Skąd wiedzieli o wielkim cyklu precesji, jak zmierzyli jego długość, a także dokładną liczbę dni w roku, średnią odległość Ziemi od Słońca, oraz dokładną pozycję gwiazd w czasie budowy Wielkiej Piramidy. W jaki sposób wymyślili standardowy system miar i wag, tak precyzyjnie od siebie uzależnionych, tak korzystnie dostosowanych do potrzeb przeciętnego człowieka, i tak doskonale synchronizujących się z prawami natury? W jaki sposób doszli do wniosku, aby zawrzeć wszystkie te informacje bez użycia jednego słowa czy rysunku w jednej budowli, która na dodatek okazała się tak odporna na zniszczenie i zmienne koleje losu, że ukryte w niej informacje są czytelne aż do dnia dzisiejszego? Ludzie mogą szydzić, lecz nie są w stanie wyśmiać tej potężnej budowli, nie mogą wydrwić jej kątów, proporcji, wymiarów, odniesień naukowych, ani świętych zależności, które nadał jej twórca. W tym miejscu kończą się możliwości zaprzeczania jej nieustępliwej i niepokonanej argumentacji. Głos tego cudownego świadka przywodzi na pamięć słowa naszego Pana wypowiedziane przy okazji triumfalnego wjazdu do Jerozolimy, gdy w sposób symboliczny objawił się on Izraelowi jako król. Tłumy uczniów wznosiły okrzyki, głośno wielbiąc Boga za jego możne dzieła i mówiąc: błogosławiony król, który idzie w imieniu pańskim, pokój na niebie, a chwała na wysokościach. Gdy zaś faryzeusze namawiali go, by zganił uczniów, Jezus odpowiedział: powiadam wam, jeśli by ci milczeli, wnet kamienie wołać będą. Ewangelia Łukasza, rozdział 19, wersety od 37 do 40. Podobnie jest i dzisiaj. Król chwały rzeczywiście przyszedł, a tymczasem ogromna większość tych, którzy mienią się być obecnie jego świadkami, milczy, zamiast głośno radować się i wołać: błogosławiony król, który idzie w imieniu pańskim. Jedni czynią tak ze strachu, aby nie zostali wyłączeni ze swych synagog, inni ze względu na opieszałość i lenistwo, jeszcze inni dlatego, że upili się duchem światowości i nie mogą w tym stanie rozpoznać czasu naszego nawiedzenia. W takiej sytuacji, oto kamienie Wielkiej Piramidy wołają swym pewnym głosem. Każdy cal masywnej struktury tej budowli oznajmia mądrość, moc i miłosierdzie naszego Boga. Pewnie osadzona w litej skale budowla nie ugięła się pod naporem gwałtownych burz, oparła się bezlitosnej, niszczycielskiej ręce. Szkic rysunku wielkiego planu Bożego przetrwał 4000 lat i stoi gotowy do wydania świadectwa w naznaczonym czasie, aby potwierdzić również objawione, lecz od wieków zakryte świadectwo mocniejszej mowy prorockiej. To świadectwo Panu zastępów w ziemi egipskiej, podobnie jak i słowo pisane, oświadcza z uroczystą i nieomylną precyzją, że nastąpi ostateczna zagłada starego porządku rzeczy w przepaści zapomnienia, oraz że zostanie ustanowiony nowy chwalebny porządek pod wodzą Chrystusa, wspaniałego głównego kamienia węgielnego nieprzemijającej budowli Bożej, w której wszyscy godni wiecznotrwałego istnienia będą musieli budować się pod nim, wedle wzoru linii jego chwalebnego charakteru. Amen. Amen. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.